przeżyliśmy w zeszłą niedzielę taką stratę, tak? Ale jakby musimy pamiętać, że to strata była córek, tak? Kogoś, kto jest bliski i wam, i nam, tak? I że to boli, nie? I wiecie, i ja to tam nie lubię z różnymi ludźmi rozmawiać o swoich córkach, o swoich dzieciach, bo one też tego nie lubią, nie? Jak się długo będziemy dopytywać, co i jak się stało i w ogóle, to w końcu ktoś będzie chciał nam dać takie bardzo młode wyjaśnienie i wtedy naprawdę nam da takiego strzała, że powiemy, Boże, jednak jesteśmy źli, albo ktoś tam, nie? Ja mnie zawsze uczono takiego czegoś, że powinno zawsze się grać wygraną, nie? Czyli nie takie coś, wy jesteście źli, my jesteśmy dobrze, ale odwrotnie. I wiesz, ja uczona doświadczeniem śmierci mojej mamy, no bo jest to jakieś przeżycie śmierci, aczkolwiek cudownie, że jeszcze się będziemy oglądać, tak, gdzieś tam kiedyś. Pamiętam, że chciałam Panu Bogu bardzo szybko, żeby Pan Bóg mi wyjaśnił, jak to się stało. Przecież ja Ci tak służę, ja jestem tak blisko z Tobą. Jak to się stało, że ta moja mama umarła na zawał, nie? I to wtedy jeszcze ja, wiesz, pamiętam, jak przychodziłam do kościoła, stałam tutaj, tutaj jeszcze wtedy na Polnej, koło mojego męża i pomyślałam sobie, całe to chrześcijaństwo to jest do bani po prostu. My się bawimy w jakieś harcerstwo, w jakieś inne rzeczy, to wszystko nie ma sensu. Ludzie się, wiesz, zajmują, przepraszam, duperelami, po prostu grzebią sobie we własnych sosach, a życie po prostu to jest życie. W życiu jest śmierć, w życiu jest tyle trudnych rzeczy, nie? I pamiętam, że Pan Bóg wtedy do mnie powiedział, podnieś swoje ręce i zacznij mnie uwielbiać i mówi, i bądź spolegliwa. Ja pamiętam, że ja wtedy pierwszy raz usłyszałam to słowo spolegliwa i mówię, co to jasne, ciasne jest to spolegliwa. I Pan mówił, zaufaj mi po prostu, ja Ci kiedyś to wyjaśnię. I wiesz, ja koniecznie chciałam wiedzieć, kto jest zły. Czy ja coś złego zrobiłam, czy to, wiesz, czy to Pan Bóg jest zły. No ale ponieważ byłam wychowana, że Pan Bóg jest tylko dobry, w nim nie ma odmiany, tak, no to wiadomo, kto musiał być zły, nie? No i też musicie wziąć pod uwagę, że ja jako matka czy jako pastor też zawsze ja się czuję winna, tak? Za różne tego typu rzeczy. Więc wtedy ja się czułam winna, ponieważ wtedy chcieliśmy zajść w ciążę, więc ja brałam kupę leków hormonalnych, oglądałam jakieś tam filmy typu Izaura, wiesz, i siedziałam taka skołowana, bo to taka ilość hormonów leci, że człowiek nie wie, co, wiesz, życiorys mu się urywa. No więc faktycznie to był taki czas, kiedy ja się nie modliłam o moją mamę, a wcześniej to był taki czas, kiedy ja na przykład w nocy się budziłam i wiedziałam, że mam się modlić. Dzwoniłam rano do brata, okazało się, że moja mama miała stan przedzawałowy i lądowała w szpitalu. Więc po takich 2 latach ja już byłam tak umęczona tym wstawaniem, wiesz, w różnych porach i modleniem się, fajne było to, że zawsze trafiałam, nie? No więc rozumiecie, że ja nie mogłam sobie darować, że wtedy nie trafiłam, że wtedy w nocy nie wstałam, nie modliłam się i wiesz, i gdzieś tam mi to w sercu leżało. I pamiętam, że tato do mnie mówił, proszę cię, wstań, podnieś swoje ręce i powiedz, że ja jestem dobry, u mnie nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Wyobraźcie sobie, że ja nie potrafiłam tego przez 2 miesiące powiedzieć. Ja stałam w tym uwielbieniu po prostu zła jak osa. Po prostu wylewało się ze mnie, wiesz, kupę bólu, kupę, wiesz, patrzyłam na tych ludzi, a ten temu coś powiedział, ten temu coś powiedział, sobie myślę, kurczę, co tu się dzieje, wiesz. To takie, rozumiecie, człowiek tak pewno jest uczulony na pewne rzeczy. I w pewnym momencie pamiętam, że już w takim po prostu naprawdę złamaniu, to po prostu wykrzyczałam to do Boga i wszystko mi przeszło, nie? I pamiętam, wracałam do tematu z Panem Bogiem kilka razy. Co się stało, tak? Jedyna odpowiedź, która gdzieś mi tam w głowie siedziała, to było to, że jesteśmy na wojnie. A na wojnie ludzie giną, a na wojnie różne rzeczy się zdarzają, tak? Ale ja koniecznie chciałam wyjaśnienia, wiesz, no to już chodzi o coś takiego poważnego. Powiem wam, że do tej pory nie znam żadnego wyjaśnienia na ten temat. Mogłabym dalej oskarżać siebie, tak? Moja mama była na nowo narodzona, więc to było, wiesz, to było super, ale po prostu wiele razy taty gdzieś w różnych momentach o to pytałam, natomiast nie dostałam żadnego na to wyjaśnienia. I nauczyło mnie to jedno, że tata chce naszej spolegliwości i wiele razy jakby nie będzie nam wyjaśniał pewnych rzeczy. I to nie jest łatwe. Słuchajcie, to jest jedna z trudniejszych rzeczy, że tata nam pewnych rzeczy nie wyjaśni, tak? Ale prawda jest taka, że wiesz, mamy swoje życie i jeszcze kończąc ten temat, pamiętam jak byłam na chyba 2. roku psychoterapii i robiliśmy dramę chrześcijańską. I w tej dramie chrześcijańskiej wybraliśmy sobie tą przypowieść o pasterzu, który idzie szukać tej jednej zagubionej owcy, która gdzieś tam poszła. No i mieliśmy to odegrać. No to jedna dziewczyna została po prostu tym pasterzem, myśmy byli tymi owcami, ale wiesz, niektóre owce były takie złe, znaczy złe na zasadzie, że one nie chcą tam wracać. I polegało to na tym, że mieliśmy taki wielki budynek i ten pasterz musiał nas znaleźć i nas w jakiś sposób zachęcić do tego, żebyśmy wrócili do tego stada. Nie? I przeważnie to nas tam wpychał, za uszy brał, nie? I niektóre owce z tego, że on jeszcze tak siły używał do tego wpychania, no to uciekały w ogóle, nie? I pamiętam, że ksiądz z nami to robił, tak? Ten ksiądz, który tam siedział, mówi, wiecie co, ja nie wiem, co jest z waszymi sercami. Ja w życiu bym tak nie odebrał tej przypowieści o pasterzu, który idzie za jedną zgubioną owcą. Nie? Że te owce tam tego pasterza, wiesz, uciekają, wiesz, z tego. Mówi, ja bym w życiu tak do tego nie podszedł. Tak nas zrugał. No ale myśmy tak zaczęli ze sobą rozmawiać, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi? Wszystkie owce były złe na to, że ten pasterz po prostu tak się przejmował tymi, które odeszły, że kompletnie nie zwracał uwagi na te, które zostały. I wiesz, i wszyscy to mówili, bo ten pasterz to po prostu, wiesz, co on zrobił, czemu się nami nie zajmuje, tylko tam gdzieś lata i w ogóle. I wiecie, jest tak jak jest, tak bym to chciała powiedzieć. To nie znaczy, że nie mamy się nie wypłakać, że nie mamy się przyjaciołom wygadać, że nie mamy się tam nadenerwować, nazłościć, bo powinniśmy jako ludzie przeżywać swoje emocje, bo przeżywamy jakąś żałobę, tak? I potrzebujemy ją przeżyć. W sposób, w który się żałoby przeżywa, czyli po prostu albo wypłakując, albo się wyzłaszczając, albo sobie podsumowując, ale jeżeli liczymy w tym wszystkim, że znajdziemy jakieś, że tak powiem, rozwiązanie, tak? No to jego nie ma na dzisiaj. Nie widzimy go. I teraz z perspektywy tego, że Bóg zna wszystko i że my mamy poznanie tylko cząstkowe, tym bardziej myślenie o tym, że my teraz grzebiąc w czymś coś znajdziemy, jest troszeczkę podszyte dumą, przyznacie, nie? Że tak naprawdę z perspektywy czasu tylko pewne rzeczy będziemy mogli poznać, a czas tak naprawdę też jest takim fajnym. Ja się cieszę, że kiedyś mieliśmy taki trudny, znaczy cieszę się, to mieliśmy kiedyś trudny czas w kościele. Ja pamiętam, że tak cały czas było, może tam komuś się noga podetnie, to wtedy będziemy widzieć, kto ma rację. Ja się z perspektywy czasu tak cieszę, że się nikomu ta noga nie potknęła. Bo dzięki temu myśmy musieli cały czas sprawdzać nasze serca. Cały czas być w takim miejscu, żeby nasze serca były przed tatą, żebyśmy nie wchodzili w jakieś osądy, w jakieś rzeczy, tak? Żebyśmy naprawdę mogli przez to przejść z pokorą, z sercem, które po prostu naprawdę jest oddane tacie, tak? I to jest takie moje podsumowanie dla was, którzy jesteście częścią tej wspólnoty, tak? Z drugiej strony, wiesz, jest dla mnie dzisiaj to ogłoszenie takie trudne i naprawdę chcę mówić do wspólnoty, dlatego zrobiłam takie podsumowanie, bo chcę mówić o nas, chcę mówić do nas, nie chcę zaczepiać o to, tak? I fajnie było, jakbyście tego kazania naprawdę słuchali do siebie, tak? Bo ja pamiętam, że kiedyś miałam takiego człowieka, który był pastorem w kościele, gdzie ja byłam. Ja wtedy prowadziłam uwielbienie, miałam 3 liderów, 40 osób w zespole. I byłam w takim miejscu odejścia, tak? I pamiętam, że słuchałam takiego kazania, całego kazania przesłuchałam, słuchajcie, 1,5 godziny i tak sobie myślałam, Boże, jak dobrze, że ten preacher tak głosi, to jest wszystko do niego, wiesz. I słuchajcie, numer był niesamowity, bo skończyło się to kazanie i on przyszedł do mnie, nie? I mówi do mnie, Iza, słyszałaś to kazanie? Ja mówię, tak. I jak, podoba ci się? A ja mówię, tak. On mówi, bo ono było całe do ciebie. Ja po prostu... Powiem wam, nawet się nie wściekłam, tylko tak mnie to rozbawiło, pomyślałam sobie, no tak, czyli zmarnowałam po prostu 1,5 godziny słuchając kazania do kogoś, tak? I wiecie, i to jest tak, że kazanica nie powinna być używana jako miejsce do robienia aluzji. Ja się naprawdę cały czas tego trzymam, tak? Czasami jest tak, że ponieważ jestem prorocza, to gdzieś tam popłynę, tak, w różne miejsca, ale jednak ważne jest to, żebyśmy naprawdę słuchali dla siebie, tego, co tata mówi do nas, tego, co tata mówi do naszego serca. Wiesz, Marek rozmawiał z wieloma z was w tym tygodniu, wielu z was miało różne od Boga wizje, różne, na przykład Silbur, który teraz chyba nie wiem, co on tam ma, czy to jest kawałek takiego do picia wódki, czy notatki robisz, dobrze. No, w każdym bądź razie też miał jakąś wizję, którą się nie podzielił i podejrzewam, że dużo z was mogło mieć takie rzeczy, tak? Także pamiętajcie, że tata mówi do nas o pewnych rzeczach, które się zdarzają i dobrze jest go słuchać. Na przykład, natomiast to, co ja dzisiaj chciałam powiedzieć, po tych wszystkich proroctwach, które gdzieś zebrałam, które gdzieś mi przyszły, chciałam mówić o nowym dźwięku, który przychodzi i myślę, że on również przychodzi do Polski i nowym dźwięku, który jest bardzo istotny dla nas i chciałam wam przypomnieć, nam właściwie wszystkim, powiedzieć troszeczkę o zasadach królestwa, o tym po prostu czym my żyjemy i czym, w jaki sposób funkcjonujemy, tak? I chciałam zacząć od Efezjan 3:10, od 8, właściwie 3:8, od 8 wersetu zacznę czytać. Mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemnego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszech rzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrości Boga poprzez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I na razie dotąd, ja nie mam tłumaczenia, nie mam Brytyjki, tak? Ale teraz chodzi o taką mądrość, którą Bóg ukrył i poprzez Kościół ona się stanie jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach, tak? Czyli coś, co Bóg ukrył, tak? Co zrobił poprzez Chrystusa i ukrył to w Kościele i to coraz bardziej jest jawne dla świata duchowego. Tak? I wiecie, czasami to jest bardziej jawne dla tego, że tak powiem, złego świata duchowego niż dla nas. Tak? I dlatego tak ważne jest, żebyśmy rozumieli, że jest jakieś przeznaczenie nad nami, nad wierzącymi ludźmi, do tego, abyśmy poszerzali Boże Królestwo i abyśmy wchodzili w to, co Bóg dla nas ma. I teraz Paweł, modląc się dalej tym ulubionym fragmentem moim, który zawsze wam cytuję, w 14 wersecie mówi, dlatego ja zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo bierze nazwę, wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, abyście by wkorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi i zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość i wysokość i głębokość i poznali miłość Chrystusową, przewyższającą wszelką wiedzę, abyśmy zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Tak? Czyli po prostu dlatego, że jest taka tajemnica jakby powierzona nad Kościołem, ukryta nad Kościołem, tak? To Paweł zachęca nas, on mówi, ja modlę się, abyście wy mogli ogarnąć, tak? Żebyście mogli zobaczyć, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, abyście zostali napełnieni pełnią Bożą, tak? Czyli nie częścią Bożą, ale pełnią Bożą, abyście mogli w to wejść, tak? I teraz dalej, temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszelkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Tak? I wiecie, jest coś takiego jak coś, co Bóg umieścił nad Lublinicą, coś, co Bóg umieścił nad Kościołem. I wiecie, i jest coś takiego, co Bóg umieścił nad nami, nad Kościołem, czyli każdym z nas, tak? I nad Kościołem, czyli nad społecznością. Coś takiego jak przeznaczenie do poszerzania królestwa, przeznaczenie do jakby zderzenia się z tym, co się dzieje w tym świecie i jakby przeznaczenie do tego, abyśmy mogli mieć wpływ na to, co się dzieje dookoła nas. Tak? I wiesz, czytałam sobie taką najnowszą książkę Billa Johnsona, bo akurat ją dostałam i on przyrównał ludzi, którzy są w kościele, znaczy powiedział tak, że widział takie piękne kwiaty, które były na oblubienicy, takie naprawdę bez skazy, bez zmazy, które wiesz, naprawdę piękne, wielkie, z taką naprawdę bardzo widocznymi barwami. I on zaczął tak myśleć nad tym, jakie piękne kwiaty. I w pewnym momencie przyszedł do niego taki obraz, że te kwiaty są wychowane w szklarni, tak, że są wyhodowane w szklarni. I mówi, że w tej szklarni, jak to w szklarni, tak, musi być właściwa temperatura, właściwe warunki, właściwa gleba, tak, właściwy rodzaj zraszania, właściwe godziny zraszania. I wtedy ta szklarnia produkuje piękne kwiaty po to, żeby one później mogły być w różne miejsca zaniesione. I przyrównał tą szklarnię właśnie do królestwa. Czyli już do Kościoła, który rozumie królestwo, ale jakby w tym szerokim znaczeniu, bo nie myślimy o Kościele, który jest teraz społecznością drogą, tak? Ale o każdym przejawie królestwa, o każdym przejawie Kościoła, o grupach, o kościołach domowych, tak? O wszystkim, co jest społecznością, tak? I on mówił, że To jest tak ważne, że my jakby będąc w takich miejscach powinniśmy właściwie, to właśnie nazwał tym zraszaniem, tym podlewaniem, to nazwał, że to jest taka kultura królestwa, czyli właściwe rozumienie, czym jest królestwo, właściwe rozumienie, czym jest Kościół, właściwe rozumienie, jakie jest miejsce tego Kościoła, tak, i jak ludzie powinni tam wzrastać, tak. I później fajne było to porównanie i fajne było również takie zrozumienie, że to wszystko służy temu, żebyśmy my mogli złapać oddech wobec ducha tego świata, tak? Bo nam się czasami wydaje, że jak my żyjemy w tym mieście, to my jako chrześcijanie z założenia nie jesteśmy jak to miasto. A kto z was ostatnio, przez ostatni miesiąc tak się zaharował, że po prostu co wieczór wracał do domu i padał na buzie? Przyznajcie się. A kto z was ostatnio nasłuchał się wiadomości? Zaraz zobaczymy, kto słucha. Nasłuchał się wiadomości na wszystkich stacjach, tak jednego dnia, drugiego, trzeciego, czwartego i w pewnym momencie taki odoła złapał. Jest ktoś taki? Będziesz wolny w imieniu Jezusa. Ale rozumiecie? Czyli zobaczcie, a kto z was ostatnio posłuchał trochę takich rzeczy, typu gdzieś się wybrał, tak? I posłuchał, nie wiem, na targu, w sklepie, czy o, Sylwia, u klientek, tak? Posłuchała, tak? Co te klientki przeżywają, tak? I co, fajne to było? Takie wszystko było aleluja, te niewierzące osoby, chwała Panu, tak? Bo to teraz takie popularne słowo. Spotkaliśmy się z wieloma osobami i zobaczyliśmy, jakie to jest trudne, tak? Kto z was ostatnio widział, był w jakimś szpitalu i widział, jak tam jest trudno, jakie tam jest cierpienie, tak? Czyli my widzimy, co się dzieje w tym świecie, tak? A kto z was ostatnio, tego już nie podnoście ręce, kto z was ostatnio się z mężem pokłócił? Nie podnosić rąk. No, ale rozumiecie? Agata, super Agata, przedstaw nam swojego męża, będziemy się modlić o jego uwolnienie. No, ale w każdym razie rozumiecie, czyli mamy dużo takich rzeczy, kiedy doświadczamy na naszym, nie wiem, na naszym ciele, na naszej duszy, tak? A kto z was ostatnio chory był? Kto z was chory był? No właśnie. Czyli doświadczamy czegoś, pewnego zmagania, które jest związane z modłą ducha tego świata, tak? Który gdzieś działa. Jest powiedziane, że on działa w synach opornych, dotąd działał w synach opornych, tak? Ale teraz to wcale nie znaczy, że my nie jesteśmy dotykani tym wszystkim, co się dzieje. I fajnie, bo Bill Johnson w pewnym powiedział, że te szklarnie to są takie miejsca, gdzie ludzie mogą zyskać oddech, gdzie mogą zacząć myśleć myślami bożymi. Gdzie mogą zacząć myśleć nie tak, jak ten świat im poddaje, czyli nagle stwarza się taka bariera, w której oni mogą zacząć myśleć w takiej Bożej wolności, tak? I wiesz, mnie się to bardzo spodobało, bo pomyślałam sobie, że takim miejscem, gdzie ja na przykład zaczynam myśleć od tych, jestem odciążona od tych trosk, jestem odciążona od tych zmagań, jest takie miejsce, kiedy ja się modlę. Tak, kiedy siadam przed pianinem, zaczynam grać, zaczynam śpiewać, tak? Kiedy po prostu zanurzam się w uwielbieniu, tak? Czy kiedy ląduję w Duimie i w połowie czasu widzę, że nie ma tego wszystkiego, co mnie gdzieś tam rozszarpywało, męczyło i tak dalej, że to odeszło, tak? Czy kiedy staję w uwielbieniu, tak? I nagle po prostu w połowie widzę, że już nie jestem ciągle skoncentrowana na tym, co mnie boli, co te ciągłe pytania zadawane do głowy, dlaczego tak, dlaczego nie tak, a dlaczego to zmaganie? Wiesz, to człowiek ma tego tony, tak? I w pewnym momencie w tym uwielbieniu jakby coś puszczało, tak? Czyli to jest takie miejsce, kiedy ja zaczynam być w królestwie, całym sobą. Moim duchem, moją duszą, moim ciałem, kiedy ja jestem w królestwie i ja zaczynam słuchać tak, jak powinienem słuchać. I wiesz, kiedy wstaję rano, to bardzo jest często tak, że wstaję z jakimś snem albo wstaję i po prostu Duch Święty mówi do mnie, codziennie rano budzę twoje ucho, abyś słuchał, tak? I ja po prostu zaczynam słuchać, zaczynam patrzeć, co się dzieje dookoła, zaczynam myśleć o tym wszystkim, tak? I wiesz, to są takie rzeczy, które są charakterystyką królestwa, charakterystyką Boga, który zasłania nas od tego, co się dzieje dookoła, od tych sytuacji, które nas gdzieś tam w tym zmaganiu jesteśmy, tak? Abyśmy mogli zacząć słuchać, aby nasze uszy były nastawione do słuchania. Nie wiem, czy macie takie coś, że jedziecie na jakąś konferencję, tak? Czy nawet przychodzicie w niedzielę i nagle się orientujecie, że w połowie spotkania zaczęliście mnie dopiero słuchać. Dzięki, Iza. Ale rozumiecie, czyli jest takie coś, że ja mam tyle rzeczy do załatwienia, ja tak w uwielbieniu mam, że sobie myślę, a czy to zrobiłam, czy obiad tak, czy to na pewno, czy muszę uważać, co powiedzieć, a czego nie powiedzieć, a tamto, nie. I w połowie się orientuję, hej, Ale ja tu nie przyszłam coś zrobić, tylko ja przyszłam się nakarmić najpierw. Najpierw przyszłam poprzebywać przed tatą, przyszłam uwielbić go, przyszłam powiedzieć mu, że go kocham. Tak? Jest powiedziane, że tam, gdzie dwóch czy trzech zgromadzi się razem, tam on będzie. Tak? Więc ja przyszłam po to przede wszystkim. Tak? I wiesz, i dopiero wtedy jakby zaczynam nabierać innej perspektywy na rzeczy, które przychodzą. I widzisz, ja wierzę, że budowanie królestwa jest bardzo ważne. Myślenie nie kategoriami Kościół, tylko kategoriami królestwo. Ale ja chcę, żebyśmy też zrozumieli, że takie rzeczy, one mogą też nas odciążać, tak? Mogą obciążać, przepraszam. Mogą powodować, że my pewnych rzeczy nie widzimy, nie czujemy, tak? I dlatego tak ważne, kiedy zabieramy się za budowanie królestwa, jest to, co już kiedyś mówiłam, czyli taka jest poznanie takiej perspektywy, kim my jesteśmy, tak? Czyli kim my jesteśmy, czyli dla mnie to jest taka świadomość tego, kim ja jestem w nim. I wiesz, jest taka książka fajna Orberga, ja już to wiele razy mówiłam, ona się nazywa Ja. Kasia Szczeniowska ma, pamiętam, tam oddawałam tam w tamto miejsce. No, ale w każdym bądź razie to jest bardzo fajna książka mówiąca o tym, że to jest tak ważne, żebyśmy poznali, jak jesteśmy poznani. Tak? Że jak duży wpływ ma na nas to, co my myślimy, co nasi rodzice mówili o nas, co my myślimy o sobie, tak? Wiesz, myśmy byli ostatnio z Markiem na takim filmie o Amosie, o Ozu, tak? I tam jego matka po prostu miała depresję i jak źle zrobiła, tak, to biła się po twarzy, nie? I później w pewnym momencie ten jej syn też zaczął się bić po twarzy, nie? Taki smutny film, ale bardzo pouczający. I wiecie, my często też mamy takie u siebie takie bicie się po twarzy. Takie mówienie sobie, wiesz, że coś zrobimy nie tak, tak? I jakby już zaczynamy się za to sami karać, tak? Wiecie, ja na co dzień pracuję z klientami, którzy mają duże zmagania w życiu i widzę, jak łatwo jest to po prostu ta walka o to, że ja nie jestem doskonałą matką, nie jestem doskonałą żoną, że ja nie jestem doskonałym człowiekiem, tak? Jak to jest łatwe w życiu. A teraz jak pomyślę sobie o naszych chrześcijańskich kręgach, tak? W którym po prostu jak tylko coś złego zrobię, no to, tak? To myślę, że my byśmy tak naprawdę, jakbyśmy się przyznali, ile razy sobie to zrobiliśmy, to byśmy tu z czerwonymi buziami siedzieli. Nie, jak często mówimy, jaki to ja jestem zły, jaki to ja jestem zły, jaki to ja jestem zły, tak? I wiesz, dla mnie to mocno przemawia to, że my widzimy, że wiele razy to my po prostu wchodzimy w rolę Mesjasza, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie się przyznać do tego, że my jesteśmy po prostu słabymi ludźmi, których Bóg używa, tak? I to jest to w słabości moc się doskonali, tak? Ja pamiętam, że kiedy pewne rzeczy się w życiu mi załamały, kiedy widziałam, że ucierpiały jakieś osoby z powodu mnie, tak? To ja po prostu totalnie chciałam odejść ze służby, zrezygnować, już znacie tą historię, tak? Ale w pewnym momencie pamiętam, że tata do mnie przemówił i mówi do mnie, że chce, żebym służyła. Przyszli do mnie moi przyjaciele, pastorzy i powiedzieli, ty masz dalej robić to, co robisz, to jest twoje przeznaczenie, tak? I wiecie, co ja im powiedziałam? Nie, absolutnie. Absolutnie, bo ja jestem zła, grzeszna, ja jestem po prostu okropna. Ja w ogóle nie wrócę do służby, nie ma takiej mowy, wiesz. I pamiętam, że dopiero po pół roku zaczęłam słuchać, co Bóg do mnie mówi. Zaczął do mnie mówić, nigdy nie będziesz doskonała. Nigdy nie będziesz święta. I pokazał mi, że największym moim problemem było to, że ja ciągle widziałam, jak ja źle zrobiłam, jaka ja zła jestem, jaka ja nieświęta jestem. I dlatego nie chcę służyć Panu Bogu. Czyli rozumiesz, odwracając tą sytuację, czyli co? Dopiero wtedy będę mu służyć, jak już będę taka doskonała, tak? Jak już mnie, nie wiem, beatyfikują, tak? Albo ale przeważnie pamiętajcie, że dopiero po śmierci to. No, ale w każdym bądź razie wiecie, wtedy, tak? Wtedy? Rozumiesz? Czyli niedoskonały człowiek, który zapomina o tym, ja ostatnio mojej klientce mówię, no dobrze, ten fragment, 13 listał do Koryntian, miłość cierpliwa jest dobrotliwa, jest nie szuka swego, nie myśli nic złego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię, co jest w 14 na początku? Taka kobieta, wiesz, już liderka, przetrawiona, co jest w 14 na początku, kochani? No? Nie otwierać. W pamięci. Ale co jest napisane? No, Zbyszek, przeczytaj. Dążcie do miłości. Dążcie do miłości. Czyli jest wyraźnie powiedziane, że najpierw powiedziane jest, jaka jest ta prawdziwa miłość, żebyśmy się nie łudzili, że ona jest inna. Że ona jest taka. a na koniec jest powiedziane, dążcie do miłości. Czyli jest powiedziane, dla mnie to, jak ja czytam to, to ze mnie jakby wszelki ciężar spada, bo najpierw doświadczam tego, jak w wielu momentach ja nie potrafię doskonale kochać. I wiesz, już nie mówię, wiesz, jako pastor, czy, bo wiadomo, że z daru jestem kim innym, więc moja miłość doskonała jest inna, ale w każdym razie jako mama. Wiesz, ile razy ja siedzę nad moim synem i myślę sobie, Boże, po prostu to nawet nie jest zbliżone do jakiejś doskonałości. I w pewnym momencie czytam ten fragment, dążcie do miłości. I myślę sobie, najważniejsze jest w tym, żeby patrzeć, jak ja jestem kochana, dać się kochać i wtedy pójść dalej. I wiecie, wielu z nas żyje naprawdę bez takiej świadomości tego, jak my jesteśmy poznani. I ciągle przeżywa to, kiedy coś zrobi złego przed Panem Bogiem, jak bardzo On musi na nas gniewać, jak bardzo On jest po prostu nami załamany, jak bardzo On jest z nas niezadowolony. Ale co to jest, kochani? To nie jest nasz Bóg. To nie jest nasz tata, to jest nasz ziemski tata, który tak nas wyuczył, że tak powinniśmy się zachowywać, tak? Czyli takie ja, kim ja jestem w nim, czyli tak jak Bill Johnson coś takiego mówi, on mówi, jak ty chcesz naprawdę rozprzestrzeniać królestwo, kiedy ty nie wiesz, kim jesteś? I teraz już nie mówię o całej zbroi Bożej, nie mówię już o tym, ile ty powinieneś mieć broni, tak, i tak dalej, co powinieneś mieć, co nie powinieneś mieć, ale mówię o tym, jeżeli ty ciągle jesteś w niepewności. Znaczy najcudowniejsze w ogóle w królestwie to jest to, że najczęściej ci, którzy jak najmniej o sobie wiedzą, czyli tacy świeżo nawróceni, oni najlepiej to Królestwo Boże rozprzestrzeniają, a my, jakbyśmy pod wpływem takich objawień, kim my jesteśmy, się wycofywali, Boże, jestem naprawdę jak rozbity dzban, nie mogę Twojego Królestwa reprezentować. Kompletnie odwrotnie. Tak? Ale prawda jest taka, że to poznanie, kim ja jestem, ono zasadza się na tym, że ja jestem dzieckiem, że jestem kochany, że jestem akceptowany, że ja jestem zawsze przyjmowany, tak? Bez względu na to, co się stanie, że ja nie jestem odtrącany, tak? Że tata chce się ze mną spotykać, pomimo tego, że wie, co ja robię, że on nie jestem jego zaskoczeniem, tak? I wiesz, dlatego tak bardzo nam potrzebne jest to. I teraz wiesz, bez takiej świadomości tego, kim ja jestem w nim, to tak naprawdę wszelkie ataki, które przeżywamy, od razu bierzemy na klatę, tak? Czyli od razu bierzemy na takie myślenie, kurczę, znowu schrzaniłem, znowu jestem nie taki, tak? Kompletnie bez takiego przebaczenia samego sobie. I słuchajcie, naprawdę przebaczenie samemu sobie dla wielu z nas jest jednym z najgorszych rzeczy. Najgorszych rzeczy. Ilu ja mężczyzn miałam, z którymi pracowałam i dla nich, już my, kobiety czasami tego nie, w ogóle jakby nie jarzymy, że mężczyzna, który widzi, że dźwiga dom i nie potrafi go udźwignąć, to dla niego jest po prostu, dla niego to jest straszne. To jest w ogóle, a my, wiesz, wyluzuj się tu, przesuniemy, coś zrobimy i w ogóle, a dla niego to jest po prostu, on nie potrafi sobie w oczy spojrzeć, że on nie potrafi tego udźwignąć, że jest mu w tym tak ciężko, tak? I znowu, wiecie, dlatego tak ciężko jest nam jakby z naszej perspektywy rzeczy nie wyglądają tak samo jak z perspektywy kogoś innego, tak? Pamiętam, John Eldridge kiedyś napisał w swojej książce takie słowa, że mężczyzna jest w stanie zrozumieć tylko mężczyzna. Pamiętacie taki fragment do Johna Eldridge'a? I to był fajny fragment. Bo chłopaki, jak tam się, wiesz, poklepią, pogadają i w ogóle oni mają inny sposób, co tam u ciebie, jak tam duży brzuch dostałeś, jak mnie by ktoś powiedział, że duży brzuch dostałam, zabiłabym. No ale oni ponoć w ten sposób się, tak jak to powiedzieć, zachęcają, o tak. Ja nigdy nie mogłam uwierzyć mojemu mężowi, że to może kogoś zachęcić, no ale ponoć tak, okej. Okay. I później, wiesz, widzimy tego syna z ojcem, jak on go tam, no co tam mały, po prostu dalej będziesz takie flaki z olejem i my już jako żony, kochanie! Przestań! Tak? A syn mówi, mamo, nie wtrącaj się, przecież tata do mnie mówi normalnie, po ludzku, ja rozumiem. I my. Nie, i są takie rzeczy, tak? Czyli my nie jesteśmy w stanie z perspektywy swojej wiele razy zrozumieć z drugiego człowieka. Ale z drugiej strony, najpierw Eldridge to powiedział, a później pół swojej książki napisał dla swojej żony, jaka jest kobieta, nie? No więc wiesz, no... tak tylko w ramach śmiesznych rzeczy, nie? Że mnie się też wydaje, że bardziej jednak łatwiej jest kobiecie zrozumieć kobietę, tak? I zobaczyć, jakim ona językiem mówi. Więc tata przygotował takie różne miejsca, gdzie my możemy być zrozumieni, gdzie my możemy być poznani, tak? Gdzie my możemy dać się poznać i gdzie możemy zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy. Tata nie przewidział nas do tego, żeby w poznawaniu nie miał udziału drugi człowiek, tak? Bo jest powiedziane, że zachowanie jednego człowieka gładzi drugiego. drugi człowiek. Ale znowu są takie osoby, którym ciężko jest być między nami, dlatego że oni się czują, jakby wszyscy im się przyglądali, jakby każdy się ich czepiał, jakby każdy im zaglądał, wiesz, w kieszeń. I to też są pewne osoby, które mają swoje przejścia i one nigdy nie wylądują we wspólnocie w takim, wiesz, ciasnym miejscu w środku, bo im będzie tam niewygodnie, bo będą czuły, że znowu ktoś ich osądza, że znowu ktoś na nich patrzy, tak? I mamy wiele takich osób, dlatego że Królestwo Boże nie jest tylko dla doskonałych. Jak ja to powiedziałam? Królestwo Boże jest dla chorych, jest dla tych, którzy pragną, tych, którzy czują, że czegoś potrzebują, tak? Ja próbowałam kilka razy mówić o Królestwie komuś, kto był, wiesz, bogatym człowiekiem, miał dobrych rodziców i w ogóle, i tam przebić się do niego, to było, ale ja wszystko mam, ale to, wiesz, to może iść do słabych, może pójść do tych, którzy są chorzy, może do nich musisz przemówić, tak? Także wiecie, są takie momenty, w których my nie rozumiemy, że wspólnota, To też jest takie miejsce poznawania siebie, ale też takie miejsce trudności, tak? W których my zmagamy się ze sobą nawzajem. Jest nam niełatwo, tak? Ale jest powiedziane, że zachowanie drugiego człowieka gładzi człowiek, tak? I wiesz, ja ci powiem, że ja wiele razy w różnych sytuacjach, które były dla mnie trudne, przychodziłam do taty i gdzieś tam kogoś próbowałam, albo jego po łbie, albo siebie po łbie, tak? I jakoś tak mi zawsze tata mówił, ale przecież to nie o to chodzi. Przecież jeżeli jest jakaś słabość, no to ty ją widzisz, no to po co ja ci tą słabość pokazuję w drugim człowieku, tak? Po co? Żebyś ty poszedł i powiedział, ej ty, Ania, widzę twoje słabości, tu wiesz, zaraz zrobimy z nimi porządek. Może nie po to, tylko po to, żebym mogła się modlić, żebym mogła to zakryć, żeby nieprzyjaciel mógł tego nie widzieć. Tak? Ale to dopiero ma miejsce wtedy, kiedy ja poznałam siebie przed Ojcem, kiedy ja się przed Nim czuję bezpieczna, kiedy ja się przed nim czuję przygarnięta. Kiedy ja czuję, że ja mam miejsce przy jego boku, a nie mam takie miejsce przechodnie, które zawsze mogę stracić wtedy, kiedy coś nie tak zrobię. Tak? No bo to jest w takim razie, wiesz, no to jest straszne, tak? Walka o to, żeby nie stracić miejsca, w którym jestem. I powiem wam szczerze, że ja pamiętam, jak byłam w szkole biblijnej, to już wielu z was słyszało, już wtedy prowadziliśmy kościół i przyszli do mnie młodzi ludzie, zaczęli się tam modlić, to było przebudzenie Winiard, tak? I przyszedł młody chłopak i powiedział do mnie, Bóg cię kocha taką, jaką jesteś i nic dla niego nie musisz zrobić, nie? A ja pomyślałam sobie, cicho, wiem, nie? Co to za słowa, co to w ogóle za proroctwo, nie? Ale tak pomyślałam sobie, na wszelki wypadek gdzieś to w sercu zachowam. No i później jak miałam małe dzieci, jak nic nie byłam w stanie robić, to ciągle się czułam, że po prostu zawodzę Boga. Zawodzę Boga, bo mu nie służę tak, jak powinnam, bo nie robię tego, co powinnam, bo wcześniej to po prostu, wiesz, 24 na dobę, godzinę, to wiesz, służenie, śpiewanie, próby, grupy, wszystko. A teraz okazało się, że przy drugim dziecku nie dość, że jakiejś depresji poporodowej dostałam, to jeszcze nie dało się po prostu go włożyć na drugą rękę, bo on cały czas się mnie czepiał, chodził ze mną i nie mogłam się w ogóle pozbyć. Na dodatek mało spał, ciągle ze spuchniętymi, bo już miałam swoje lata, więc ciągle ze spuchniętymi nogami się budziłam i myślałam sobie, to jest błogosławieństwo. Spuchnięte ciało i spuchnięte nogi, tak? I pamiętam, że wtedy ten fragment po prostu po 10 latach do mnie wrócił. Przecież ja cię kocham. Kocham cię, nic dla mnie nie musisz robić. I to jest ta właśnie pierwsza część potrzebna do budowania w Królestwie. I to jest to, co cały czas robimy wtedy, kiedy kopiemy studnie, cały czas, kiedy właśnie jesteśmy przed Nim i damy Mu się badać i nie boimy się tego, że On tam coś odkryje nagle, tak? Tylko wiemy, że jesteśmy znani, jesteśmy poznani. I jeżeli coś zaczyna w naszym życiu teraz wychodzić, tak? To wiecie dlaczego? Bo to jest najlepszy czas, żeby to wyszło. Tak, ja pamiętam, już wam mówiłam, po 15 latach Bóg ze mną wrócił do jednej relacji. Ten chłopak, z którym miałam taką zadarcie i którego wydawało mi się, że już przebaczyłam, spotkał się ze mną na tej samej uczelni. I ja po prostu nie mogłam się opanować, po prostu nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Bałam się wychodzić, myślałam, że on mi znowu zrobi jakieś świństwo, znowu mnie obgada i teraz jeszcze Marka stracę. A wiesz, a to Marka przecież ja kocham i wiesz, i bałam się wychodzić z akademika. I w pewnym momencie tak siadłam przed Bogiem i mówię, Boże, co ja mam teraz zrobić? Czemu ten człowiek tu przyjechał? A Bóg do mnie powiedział, bo teraz nareszcie jesteś w stanie do końca przebaczyć i załatwić tą sytuację. Ja mówię, po tylu latach? Bóg mi powiedział, bo teraz jesteś gotowa. Tata czeka. Tata nas nie przyspiesza, to my siebie przyspieszamy. Tata nie chce, żebyśmy coś zrobili już, tak jak chce nasz mąż. Okej? Oczywiście, czasami dla dobra musimy się poświęcić, ale po prostu musimy pamiętać, że Bóg nam daje tyle czasu, ile potrzebujemy. Tak samo na wypłakanie. Nie musisz się wypłakać dziś. Nawet w Polsce jest przewidziany czas na żałobę. Ile on ma trwać? Tak? Nie musimy naszej duszy brać do galopu i jej mówić, bierz się do kupy. Co ty sobie nie myślisz, tak? Znaczy, tak to panowie przeważnie do siebie mówią, tak? Nie możesz się podawać, bierz się do kupy. Chociaż niektóre panie też, nie? No, ale w każdym bądź razie to jest to poznanie tego, kim jestem, tak? A drugim takim ważnym rzeczem przy budowaniu królestwa jest ta świadomość tego, że jak żyjemy, tak? I to już jest trudniejsze, tak? Czyli jak my żyjemy, jak my mamy wpływ na innych ludzi, czy my naprawdę w naszych środowiskach, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tak? Czy my rozumiemy, że my jesteśmy odpowiedzialni za królestwo, tak? Ale zobaczcie, jeśli nie mamy tego świadomości, kim jesteśmy z Bogiem, tak? To zobaczcie, jak trudno nam oddziaływać na środowisko obok. My albo się czujemy, przeważnie czujemy takie obwinianie się, że jesteśmy źli, bo nie zwiastujemy Ewangelii. Tak? Przeżywaliście takie oskarżenia kiedyś? Nie podnoście rąk, okej? Okay? Ale nie rozumiemy w ogóle tego, że czasami to, że ktoś nam się wypłacze, to, że ktoś po prostu nam, wiesz, to, że my staniemy w czyjejś obronie, to też jest królestwo. Że to, że my komuś pomożemy, tak, że poniesiemy komuś torbę, że komuś podwieziemy kogoś, to też jest królestwo. Wiesz, ja mieszkam na wsi, mam dookoła siebie różnych ludzi, ludzi, którzy razem z moimi dziećmi uczą się w szkole, tak? Spotykam się z tymi mamami, wiesz, i wiesz, ja im pomagam w taki sposób, jak mogę, tak? I pamiętam, że ostatnim razem nasza ulubiona nauczycielka została mocno zaatakowana. Tak po prostu zupełnie, wiesz, ja tak siedziałam, słuchałam i w pewnie się tak zaczęłam mówić, no ale z punktu widzenia tego i tego, to w ogóle jest bez sensu. Że po prostu, że co to za atak, że przecież ona nie jest odpowiedzialna za to, co nasze dzieci mówią, tak? Że to się z domu wynosi, że to w ogóle co innego. A najlepszy już był motyw, jak w pewnym momencie powiedziałam, wiecie, psychologicznie to i tak, jak dziecko jest, coś się z nim dzieje, to pierwsze, co zrobią, to sprawdzą nasze domy. I wywołała się taka cisza, mnie to tak, bo ja specjalnie to rzuciłam tak w powietrze, żeby to, wiesz, tak zatrzymać. I później tak zaczęłam tłumaczyć, no bo wiecie, zawsze się sprawdza najpierw do mnie szkołę. Nikt nie zrzuci odpowiedzialności na szkołę. I wiesz, co było ciekawe, ona 3 dni później przyszła taka zapłakana do mojego męża i mówi, proszę podziękować pani Izie, jeszcze nigdy w życiu tak mnie nikt nie wyobraził, nie wybronił. A u mnie to była kwestia tego, że zobaczyłam w jej oczach łzy. I poczułam po prostu niesprawiedliwość, że to było okropne, że ją tak potraktowali, nie? I po prostu zrobiłam to, może, dla mnie to było człowieczeństwo, rozumiecie? To nie była żadna tam inna rzecz. I my takich rzeczy nie zauważamy w ogóle, tak? Czy to, że na przykład idę, to co wam mówię, do mojego znajomego pana, już teraz znajomego, tak, na targu i z nim rozmawiam. I wiesz, w ciągu miesiąca poznałam całą jego historię, jak mu żona umarła na raka, jak mu ciężko było, kto mu pomagał, jacy ludzie, tak? I on do tej pory za dużo o mnie nie wie. Tak? Pamiętam, że w pewnym momencie zaczął się martwić o moje serce, bo chodziłam z takim urządzeniem, mówię, ale już dobrze, nie? I to są takie normalne ludzkie gesty, tak? Tam nie ma nic więcej, ja mu nie zaproponowałam, proszę pana, ja się teraz o pana pomodlę. Wie pan, ja tu jestem pastorem, ja teraz się będę modlić, nie? Ja po prostu chciałam być dla niego człowiekiem. I to jest dla mnie królestwo, i to jest dla mnie początek. Ale z drugiej strony powiem wam, że to nie zadzieje się w naszych sercach, jeżeli nie będziemy rozumieć, kim jesteśmy i że jakby Bóg składa na nas odpowiedzialność, ale ta odpowiedzialność, ona owszem, przerasta nas, tak? Bo to, co myślimy, za co jesteśmy odpowiedzialni, to czasami jest zbyt mało tak naprawdę, jaką odpowiedzialność nam Bóg daje, tak? Czasami to jest tak, że idziesz ulicami swojego miasta i się modlisz. Czasami to jest tak, że wsiadasz do autobusu i się modlisz, tak? I nie wiesz, co z tego jest, tak? Nie bierzesz za to... I to jest właśnie to służenie, tak? Że nie musisz ze wszystkiego widzieć owoców, nie widzisz ze wszystkiego, co tak naprawdę się dzieje, wiesz? My jesteśmy ludźmi, jesteśmy społecznością, która jako pierwsza zaczęła ten duim. Do nas się dołączyły następne społeczności. I wiesz, to ja pamiętam, że to się stało tyle lat dla mnie obciążeniem, że uwierzcie mi, że to już teraz jest 5 lat, 6 lat, ja już nawet nie wiem, w każdym razie ja co roku chodziłam na to spotkania koordynatorów i co roku padali jacyś koordynatorzy, ja tak szłam z taką misją pod tytułem dzisiaj to zakończę. Tym bardziej, że w pewnym momencie już mnie pozostali pastorzy zostawili, ja zostałam z tym sama. Myślałam sobie, jak oni dzisiaj mi będą mówić, ja to dzisiaj zakończę. I zawsze co spotkanie koordynatorów, to ja szłam z takim przemęczeniem na to spotkanie, naprawdę z takim fizycznym przemęczeniem, że myślę, nie, ja to muszę skończyć. Ja mam kościół, ja mam inne rzeczy, ja mam się w co bawić, słuchajcie. Naprawdę mam się w co bawić, nie? I pomyślałam sobie, to leży, ja tylko przesuwam te puzzle i myślę sobie, teraz to zakończę. Patrzę, siedzi dwóch nowych koordynatorów już wyznaczonych, tamci starzy i oni, ja mówię do nich, to co? Teraz powiedzcie wszyscy, co czujemy i kończymy, nie? I oni zaczynali mówić, ale Warszawa jest ważna. Dobra. Ale po prostu przecież trzeba się modlić. Zobaczcie, znowu jakieś przewały, znowu jakieś trudne rzeczy. No możemy się modlić w swoich społecznościach, ale to nie jest to samo, kiedy modlimy się razem. Wiesz, ja tak czułam, jak tak, wiesz, krok po kroku, jakbym była łamana, tak? Jakbym musiała krok po kroku powiedzieć do Pana Boga, nie moja wola, ale Twoja wola. Nie moja wola, ale Twoja wola, tak? I to w tym nie było nic łatwego, w tym nie było nic przyjemnego. Nie ma nic przyjemnego, jak musisz rano wstać, jak musisz poświęcić swój szabat, jak musisz gdzieś tam zjechać, jeszcze jak musisz to skoordynować, jak ci ktoś nie odpisuje, ktoś ci tam odpisuje, tak? Jak oni jeszcze między sobą nieraz się pokłócą. Wiesz, ja... Na co mi te piórka? Znacie to, tak? Nie znacie to. Muszę rozluźnić atmosferę. Facet miał papugę. I papuga po prostu, jak jego nie była, podbierała mu alkohol. I po prostu on jej powiedział, że jeszcze raz, to po prostu oskubię cię z piórek. No i przychodzi do domu ostatni raz, no i po prostu papuga cała bez piórek i mówi, a na co mi te piórka? Nie? To troszeczkę tak jest w niektórych sytuacjach z nami, że my, jak po prostu coś nam nie idzie, to próbujemy się oskubać, tak, żarnie na miejscu, przepraszam, bo kasujemy go. No, ale w każdym razie wiele razy w naszym życiu też o to chodzi, że my po prostu jak w czymś zawalamy albo jesteśmy przeciążeni, to wolimy się sami oskubać i zabrać sobie pewne rzeczy z życia, bo i tak nie radzimy sobie. W każdym razie ta perspektywa od Boga, ona jest, kochani, trochę większa niż, albo raczej dużo większa niż nam się wydaje. I czasami jest tak, że jak ja sobie myślę... O, dobra, to miałam później powiedzieć, będę się trzymała. Czyli jest tak fajnie powiedziane, jesteśmy w stanie tyle dać, ile przyjęliśmy. Albo inaczej, czy jakiego Jezusa znamy, takiego Jezusa damy. Jeżeli ja nie przyjmuję od Boga, tak, to ja nie jestem w stanie dać więcej, tak? Jeżeli ja nie mam tego przepływu od Niego, jeżeli ja nie czuję się córką, jeżeli ja jestem w Jego obecności, to ja nie dam więcej. Ja może dam trochę, ale zaraz się poczuję wykorzystana. Zaraz poczuję się, że jestem po prostu okradziona. To samo jest z tym Jezusem. Nieraz zwiastujemy komuś, pamiętam, kiedyś była taka moda nawracania ludzi na straszenie ich piekłem. Wiesz, po prostu jak się nie nawrócisz, to takie demony cię opadną, takie rzeczy po prostu z tobą się staną, że zobaczysz w pewnym momencie, ja widziałam te demony przychodzące do człowieka w nocy, nie? Ja byłam przy kilku takich ewangelizacjach, piorunujące. Mój brat nawrócił się, bo go straszyliśmy piekłem w piwnicy. Miał wtedy 11 lat. Niestety teraz musimy czekać na jakąś łaskę od Pana, żeby mógł ponownie poznać Boga. Także wiesz, ale z czego to wynikało? Ja poznałam Jezusa, który był Jezusem pełnym mocy, tak? Ale kompletnie nie znałam Jezusa, który był pełnym miłości. Więc takie ukaranie kogoś, przestraszenie go piekłem, to było takie coś jak, wiesz, ja też się nawróciłam, wiedziałam, tylko ja byłam grzesznym człowiekiem, tak? Więc wychodziłam z założenia, że wszyscy są grzeszni. A natomiast takie podejście do człowieka z takim, tato, jak ty mi dałeś tego człowieka, to powiedz mi, co ja mogę dla niego zrobić? Jak ja mogę dotknąć tego człowieka? Na razie po prostu z nim bądź. Na razie po prostu z nim bądź. Na razie, ale ile? Na razie po prostu z nim bądź, tak? Ale ile? Na razie po prostu z nim bądź, tak? Takim doświadczeniem dla nas są nasze dzieci, zdaje się, tak? Z którymi możemy być, tak? Jak ostatnio nasze doświadczenie z naszym dzieckiem, mogę mówić, bo go nie ma z nami dzisiaj, tak jak to Sylwia powiedziała, tak? Przemek, zobacz, jaki świetny motor! Taki powieszony, wiesz, 4 metry nad ziemią. Taki prawdziwy, taki, wiesz, Harley, nie? A Przemek, super, można by było go ukraść. A my, ale to znaczy, że taki łatwy do ukradzenia, bo tam wisi? Nie, no można go ukraść, bo po prostu łatwo by można było go ukraść. Ale zaraz, Przemek, ale my jesteśmy chrześcijaninami, tak? To jak to kraść rower? No ale jak tak łatwo ukraść, to czemu nie ukraść? I w końcu tata, Przemek, ty się musisz w końcu nawrócić. I wiesz, i powiem ci, a Przemek, jak to? Przecież ja jestem nawrócony. I wiesz, i właśnie tego typu sytuacje, czasami my się w takich znajdujemy sytuacjach, tak? W których po prostu widzimy, widzimy z naszymi dziećmi, w jakim jesteśmy miejscu, tak? Co się dzieje i widzimy, że kompletnie, wiesz, a tata mówi z nami, no po prostu bądź matką. No po prostu bądź matką i czekaj. No po prostu bądź matką i czekaj, tak? Ilu z was już było załamanych, tych, jak widziało swoje dzieci w różnych akcjach, tak? Albo właśnie jesteście załamani, tak? Że widzicie, że kompletnie do nich dostępu nie ma, że jakby są w swoim świecie, tak? I co to jest? To jest właśnie takie, jakby tata uczył nas, że są inne drogi rozprzestrzeniania królestwa. Że jest jeszcze taka miłość i tylko miłość, tak? I taka dobroć, ale też taka rozwaga i taka mądrość, tak? I czyli jeżeli dochodzimy do tych sytuacji patowych, to my myślimy, co się dzieje, tak? A tata być może uczy nas nowego sposobu docierania do ludzi, nowego sposobu dotykania ludzi. I to jest właśnie to rozumienie królestwa, tak? Jeżeli coś jest trudne, pamiętam, a dobra, tego już nie będę mówić, bo za dużo wątków. W każdym razie jesteśmy w stanie dać to, co przyjęliśmy. Jeżeli przyjęliśmy miłość, to jesteśmy w stanie tą miłość dać. Jeżeli nie przyjęliśmy miłości, tak? I teraz, co jest miarą tej przyjętej miłości? No właśnie taka nasza reakcja na siebie nawzajem, ale też na ludzi, tak? Takie, czy ktoś z was kiedyś po nawróceniu miał takie pragnienie, żeby być idealistą? Tak, żeby wiesz, żeby ludzi ci, ty nadstawiasz jeden policzek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i dalej po prostu, wiesz, nadstawiasz. A tu się okazało, że już drugiego nie potrafiłeś nadstawić. Nie? Ale tak, rozumiecie, tak, że chciałeś być taki po prostu, taki w tym wszystkim, nie? A jak już nie na zewnątrz, bo rozumiesz, że świat jest zły, tak? To przynajmniej w domu, tak? Dzieci, tatuś was tak kocha, nie? A dzieci... Coś tam, nie? Tak? Najbardziej tak nas wyzwalają nasze dzieci. Nie? I wiecie, i ile razy takie coś przeżywaliśmy, tak? Ale takie sytuacje właśnie mogą nam pokazywać miarę takiego naszego wyluzowania z Panem Bogiem, takiego naszego bycia z Nim blisko, takiego naszego, wiesz, tato, kurczę, znowu mi nie wyszło. Ja pamiętam, ile lat ja się uczyłam przychodzenia do taty i takiego mówienia, tato, po prostu dobrze, że ja wiem, że ty jesteś doskonały, bo dzięki temu ja mogę sobie pozwolić na to bycie niedoskonałą matką. Bo po prostu jestem tak niedoskonałą matką, że chyba nie ma drugiej takiej w tym kościele. Wiesz, i tak cały czas, tak? Bo ciągle się łapałam na takich różnych momentach, w których widziałam, że no nie mam siły, no po prostu nie mam siły, no nie potrafię, tak? Że już gdzieś tam cierpliwość mi się kończyła, tak? Niestety gdzieś tam to było bardzo szybko w niektórych momentach, tak? I teraz wiesz, ale jeżeli ja poznaję ciągle Boga w takich sytuacjach, ja przychodzę do Niego w takich sytuacjach, to ja nagle jestem zaskoczona, że On zupełnie inaczej do mnie podchodzi, tak? Że On zupełnie inaczej do mnie przemawia, że On inaczej, inne ma podejście do mnie niż ja sama do siebie, tak? I wiesz, i pamiętam, bardzo mi się podobało a propos tego właśnie poznawania siebie i a propos tego że kiedy ja, dobra, jeszcze, kiedy, czyli to poznanie siebie, poznanie tego, co jest moim takim tym, no, obowiązkiem, tak? Czy to, co ja, jak ja mogę rozprzestrzeniać to królestwo, tak? I teraz, jeżeli ja jestem wrażliwą, delikatną osobą, spokojną, to czy teraz moje rozprzestrzenianie królestwa to jest stawanie na każdym rogu i krzyczenie do ludzi, ej, ty, nawróć się? To jest może poznanie sąsiadki, która idzie zawsze sama z zakupami i wzięcie jej tego, tak? To może być tysiące rzeczy, czyli tato nie chce, żebyśmy to królestwo rozprzestrzeniali inaczej niż jesteśmy, tak? Nie musimy jakby robić tego zawsze wbrew sobie, nie? Chociaż czasami tak jest, że w końcu gdzieś idziemy, ja czasami mam ochotę tak zostać sama i już z nikim nie gadać, tak? Idę sobie do sklepu i po prostu widzę, że ta sklepowa, z którą tak zawsze zagadałam, co tam słychać, jaka pogoda, tak? A co tam w polityce, że ona chlipie, nie? A ja tak miałam ochotę sobie ubranka pooglądać, bo przyszłam się wyluzować, nie? I tak sobie myślę, a może się odwrócę, nie? I tak... Ale nie mogę, nie? Nie mogę, muszę w końcu tak, no co tam pani Krysiu, no co tam, co się dzieje pani Krysiu, nie? I wiesz, i to są takie momenty, w których mamy te prowokacje od Pana Boga, tak? Żeby coś zrobić, tak? Żeby, a nawet jeżeli nie podejdziesz do tej pani Krysi, to na przykład pomodlisz się, tak? Czyli pójdziesz dalej i się pomodlisz. Ale wiesz, ale jeszcze takim następnym punktem w tym, w takim, w Królestwie Bożym i w tym, co jest dla nas ważne, jest również to, żeby naprawdę ta cała praca odkupienia mogła się w nas dokonać. Co to jest praca odkupienia? To nie jest tylko to poznanie, kim ja jestem. To nie jest tylko, wiesz, dla mnie poznanie, kim ja jestem, bez takiego rozumienia, że ja jestem sługą, czyli jestem dzieckiem, które służy, to jest do bani. Bo to jest taki egoizm, który sprzedaje to miasto. Zauważyliście to? To takie po prostu, jak się to nazywa, ci młodzi jupis, tak? Bez poświęcenia, bez takiego zrozumienia, że królestwo to jest zawsze poświęcenie. Królestwo zawiera również cierpienie. Dopóki będziemy na ziemi, to takie rzeczy będą nas dotykały, będziemy przez nie musieli w jakiś sposób przechodzić. I wiesz, i później jest takie jakby, pamiętam w internecie mój znajomy, który po prostu miał przeszczep wątroby, ci, którzy go już znają, to wiedzą, ci, którzy nie, to nie znają. On po prostu zaczął się w pewnym momencie tak tłumaczyć, że on nie został, a to jest facet, który modli się o tonę ludzi. Naprawdę, ci ludzie są uzdrawiani. On zaczął się tak w internecie tłumaczyć, że przecież to nie jest źle, że on miał przeszczep tej wątroby, a nie, że po prostu on został uzdrowiony. Ja pomyślałam sobie, po co on się tak tłumaczy? No przecież czy to jest on? On po prostu, ludzie go potraktowali, jakby on popełnił jeden z większych grzechów, dlatego że miał przeszczep. I wiecie, ja sobie myślę, to jest takie niezrozumienie tego, że jest jeszcze, że jesteśmy my w królestwie, jest królestwo, w którym my jesteśmy sługami. I ja robię pewne rzeczy, bo ja służę, nie dlatego, że po prostu ja jestem, tak? I ja po przeczytaniu Orberga najpierw wygłosiłam całe kazanie na ten temat, bo zobaczyłam, jak mało my rozumiemy tego, po prostu kim my jesteśmy. Później zamknęłam tą książkę i mówię, do bani z tą książką. A teraz nauczmy się, jak służyć. Bo jak będziemy tylko myśleć o tym ja, mnie, moje, to zapomnimy kompletnie o służeniu, tak? Że to są połączone naczynia ze sobą. Ja wiem, kim jestem i wtedy ja mogę służyć we właściwy sposób. I z drugiej strony jak jest ten fragment, który mówi, że syn pozostanie w domu ojca na zawsze, a sługa odejdzie, tak? Niewolnik odejdzie. To właśnie po to jest to moje bycie synem, żebym ja rozumiał, że ja pracuję dla siebie, tak? Czyli to mnie tata mój powierzył królestwo i dlatego ja je rozprzestrzeniam, tak jakby mój tata to zrobił. I teraz wracając do tego trzeciego dzieła odkupienia w nas, to widzicie, to jest takie ważne, że my wtedy, kiedy to dzieło w nas się dzieje, tak? I są połączone te rzeczy, czyli ja jestem dzieckiem, rozumiem, kim jestem i służę Panu Bogu, tak? To do tego jest jeszcze dołączone odkupienie, tak? Odkupienie w nas. I teraz popatrzcie, ja słuchałam ostatnio, znaczy ostatnio, z miesiąc temu takiego fajnego Erika Hillera, i on mówił o takich rzeczach dotyczących tego, jak zły może czytać w naszych myślach. No i on mówi tak, ja mam podobną doktrynę, ale w każdym razie on mówi tak, diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, patrząc, kogo można byłoby pożreć, tak? I my nieraz boimy się, że on czyta nasze myśli, tak? No bo później z tego, co nam robi, no to widać, że te myśli czyta. Ale tak naprawdę żaden fragment nie mówi o tym, tak, werset biblijny, który pokazywałby, że on może czytać nasze myśli, tak? Czyli co on robi? Obserwuje, tak? I on powiedział, że można to pokazać, on mówi, ja to widziałem kiedyś w formie takich kolorów, że diabeł atakuje cię różnymi rzeczami i patrzy, jak ty zmieniasz kolor, tak? Czyli patrzy, czy wiesz, czy masz kolor złości na sobie, czy jakieś, wiesz, rozwalenia i tak dalej i wtedy widzi, a, zadziałało. Tak? I następne rzeczy, czyli już wie, jak cię przeatakować, tak? Czyli podobnie jest z takimi rzeczami, że on widzi rzeczy, które nas rozwalają i on szuka. Ale i dlatego tak ważne jest, żebyśmy umieli przemieniać się wtedy, kiedy tata do nas przychodzi i mówi, ej, to jest ten twój czas na zmianę. To jest twój czas na to, żebyś coś zrobiła ze swoim życiem. Bo to znaczy, że on widzi w nas jakąś słabość, która musi być usunięta. Żebyśmy nie myśleli, że możemy pójść dalej z niezałatwionymi rzeczami w naszym życiu. Tak, żebyśmy nie myśleli, że jeżeli kiedyś mieliśmy bardzo trudną sytuację po prostu z ojcem i nigdy tego nie przerobiliśmy, to nigdy nie wpłynie na naszą relację z Bogiem. Może nie wpłynie teraz, ale jak będziemy w jakiejś służbie, tak, będziemy widoczni, to na pewno diabeł rzuci na nas, wiesz, te swoje rzeczy, żeby sprawdzić, jak my zareagujemy. Czyli wszystkie te nieprzerobione sytuacje, takie niepozałatwiane, to po prostu one do nas wrócą. I oczywiście teraz już lecę uzdrowieniem wewnętrznym po prostu prosto w twarz, tak? Ale prawda jest taka, że ja sama widzę, kiedy po prostu wychodzi moja relacja z ojcem, tak? Kiedy ja zaczynam się cofać od Pana Boga, tak? Kiedy ja zaczynam się wycofywać, bo boję się, że coś źle zrobiłam. I co mam ochotę wtedy zrobić? Zrezygnować z wielu rzeczy, usunąć się, bo widzę, jaka jestem zła. I co mi się wtedy przypomina? To jest mój ojciec. Mój ojciec takie wysokie poprzeczki mi dawał. Całe życie. Całe życie. Nie? I teraz wiesz, i teraz ja dopiero przez to, że mam świadomość tego, tak? I dzieło odkupienia jest we mnie, działa we mnie, to ja widzę, co się ze mną dzieje. Ale ile razy ty się czujesz źle, uciekasz od Pana Boga i kompletnie nie jesteś w stanie stwierdzić, co tak naprawdę się z tobą dzieje. Dlaczego ty jesteś na takim wstecznym, tak? I wtedy co? I wtedy coś zrobisz, tak? Zaczniesz służyć 3 razy więcej, coś robić i wtedy mogę już wrócić do Pana Boga. To nie jest dzieło odkupienia. Dzieło odkupienia to jest pozbycie się tej przeszłości, bo ten zły będzie chodził wokoło jak lew ryczący i będzie szukał, zbierał te jakby te rzeczy, dzięki którym będzie mógł cię pochłonąć, tak? I nie poprzestanie, bo to jest jego, że tak powiem, dzieło jego odkupienia, tak? Albo raczej zniszczenia twojego odkupienia. I teraz zobaczcie. W Efezjan, tak, w 4 rozdziale, 21 werset pisze tak. Słyszeliście przecież o nim i zostaliście pouczeni w nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że to, co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić, dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz, odnawiać się duchem w naszym myśleniu i przeoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Czyli to jest ten moment, znowu, w którym my całe życie jakby oblekamy się z tego starego człowieka, pozbywamy się z tego starego człowieka i przeoblekamy się w nowe, tak? Czyli zaczynamy coraz bardziej wchodzić w to, co on o nas myśli, jak on o nas myśli i pozbywać się tych starych rzeczy, rzeczy, które są rządzami, które są grzechami, które są rzeczami i sami wiecie, ile jeszcze walk toczymy w życiu z różnymi takimi rzeczami, które myślimy sobie, kurczę, to znowu mam takie same problemy, znowu mnie to męczy, znowu mam jakieś nieprzebaczenie do kogoś, tak? Takimi falami. Czemu? Przecież ja już tak to doskonale zrobiłam. Co się stało? Jakaś rana się otworzyła, tak? Coś zaczęło drążyć, więc ten dookoła chodzący jak lew ryczący, patrząc kogo może by pożyć, zaczął cię właśnie pożerać, więc trzeba coś z tym zrobić, tak? I to jest wszystko związane z królestwem, tak? To jest wszystko związane z tym, w czym się poruszamy. I teraz to rozszerzanie królestwa, ono jest również związane z małą i dużą perspektywą, tak? I to już by było takie o królestwie właściwie wszystko. I mała perspektywa to jest po prostu nasza rodzina, tak? I teraz tak, jeżeli my nie mamy w porządku małej perspektywy, tak, nie zajmujemy się małą perspektywą, a ciągle myślimy o wielkich wizjach, wielkich rzeczach i tak dalej, to tak naprawdę nasze życie jest bardzo łatwe do wywrócenia, tak? Bo wiesz, służymy królestwu, robimy tam wielkie konferencje, prowadzimy wielkie kościoły, a w naszym domu mes, młyn, tak? Dzieci po prostu żyją w jakimś odstępstwie. I teraz, wiesz, ja mam takich przyjaciół pastorów, kiedy z nimi dużo pracowałam i pamiętam, jak moja koleżanka mnie usłyszy, to będzie wiedziała, że to o niej. W każdym bądź razie cudowna kobieta, po prostu nie, niech usłyszy, cudowna kobieta, po prostu taka kobieta serce, kobieta dusza i w ogóle. I w pewnym momencie, pamiętam, ja jej towarzyszyłam przez rok takiej ciężkiej sytuacji i właściwie 2 lata, ale dzwoni do mnie, to ona. No, ale w każdym bądź razie i to było naprawdę dużym przywilejem, ale też dużym ciężarem. I pamiętam, jak ona do mnie zadzwoniła, ja tam pytam się, jak tam twoje dziecko? Ona mówi, wiesz, właśnie byliśmy u tam naszego naczelnego i powiedzieliśmy mu, że musimy zrezygnować z prowadzenia kościoła, bo ona żyje w świecie, zaczęła tam wchodzić w takie rzeczy. My nie chcemy, bo my wiemy, jak mówi Słowo Boże, że tam nie umiesz domem zarządzić i tak dalej. I ja tak, wiesz, taka zła. Mówiłem, że to taka naprawdę kobieta, tak kochająca Pana Boga i w ogóle ją wie, a jaką ty masz odpowiedzialność za swoje dziecko? Przecież ona jest dorosła, ona sama zadecydowała, nie? On mówi, wiesz, no ale to zgodnie ze słowem, nie? A ja mówię, no i co powiedział ten prezbiter? Bo znam go, nie? Ona mówi, no to samo co ty, że to nie nasza wina, nie? I że musimy zostawić, bo to już jest dorosłe dziecko. Ale wiesz, dla mnie to jest serce, które rozumie to, że jest mała perspektywa, że jest mój dom, ale ten mój dom to nie jest tylko jeszcze moje 2 dzieci, to jest koniec, bo to jest moja ciocia, to jest mój brat, to już Marek to wszystko mówił, tak? To są osoby, które być może ja nie mogę do nich dotrzeć, ale mogę gdzieś ich nieść. One są bliskie mojego serca. To nie jest tak, że ja po prostu myślę sobie, wiesz, jak to z grząskiego błota wyrwał mnie Pan i koniec, nie mam z nimi nic wspólnego. Ale ja ich gdzieś niosę w sercu, tak? Ja ich mam w sercu. I to jest moja mała perspektywa, ale w końcu, jeżeli ja mam małą perspektywę, a nie myślę o dużej, tak? Czyli nie żyję po prostu bez tej dużej perspektywy, czyli nie żyję bez tego, tato, co ty ode mnie chcesz, jeżeli chodzi o królestwo? Co ty ode mnie chcesz, jeżeli chodzi o rzeczy robienia dla rzeczy robione dla ciebie, tak? To w takim razie ja nie rozumiem, że jestem dzieckiem króla. I wiesz, i powiem wam, ja kiedyś stwierdziłam, że ja do mojej małej perspektywy, ja bym jeszcze chciała mieć takie pochylenie się nad pojedynczym człowiekiem. I dlatego zaczęłam zajmować się uzdrowieniem, terapiami w ogóle. I pamiętam, jedna moja przyjaciółka, taka prorocza, jak ona mnie zrugała wtedy, że co, jak ty po prostu będziesz się tak pochylać nad tymi ludźmi, że jak będziesz tak się zajmować tymi ich problemami, przecież to są psychiczne problemy, tak? To ty stracisz w ogóle tą dużą perspektywę, nie? Ja tak wysłuchałam, obczęsło mnie, nie? Już nie zrobisz żadnych tych rzeczy, które robisz. I ja tak siedzę, mówię, no wszystko fajne, no ale ja naprawdę czuję, że ja potrzebuję zobaczyć, jak tata tak dotyka takiego jednego małego człowieka, jak tak go głaszcze, jak go tak przytula, jak tak z nim jest, że to jest takie ważne dla mnie, żeby to też widzieć, bo inaczej ja się tak oderwę od rzeczywistości, że ulecę jak balonik i nikt mnie nie dogoni. I wiesz, i do tej pory jakby mam te dwie rzeczy, które ciągnę i powiem wam, nieraz to jest bardzo duże obciążenie. Ale z drugiej strony wiem, że to jest też część tej małej perspektywy, tak? Nie starcza mi na inne rzeczy jakby tu miejsca, ale ta duża perspektywa w pewnym momencie naszego życia też staje się ważna. I teraz wiesz, czy chcecie, czy nie chcecie, to w dużą perspektywę jesteście wciągnięci. I to jest też takie coś, co niestety jest obciążeniem naszej wspólnoty, czy chcemy, czy nie chcemy, tak? Bo w jakiś sposób Pan Bóg wciągnął nas wszystkich w tą dużą perspektywę. I teraz wiesz, ja myślę, że też musimy rozumieć to, że czasami my musimy się zająć małą perspektywą, czyli zająć się naszym domem, naszymi dziećmi, bo taki jest czas, tak? I pamiętam, jak ostatnio pastorzy się spotkali ze sobą i tak zaczęli mówić, że to jest niesamowite, że bardzo dużo takich najaranych ludzi mających małe dzieci po prostu kompletnie odeszło ze służby, tak? I ci, którzy mają te młodsze kościoły i ludzi, którzy mają takie małe dzieci, to przeżywali, że tak strasznie i w ogóle, że ci ludzie, przecież takie powołania nad ich życiem i oni to wszystko opuścili, nie? A ci, którzy mają te kościoły z dłużej, to wszyscy mówili, wy się nie martwcie. Bo jak powołanie jest nad ich życiem, tego oni te dzieci odchowają, jak staną na nogi, mówi, my doświadczamy powrotu ludzi do służby. Ludzi, którzy wychowali swoje dzieci, którzy są już starsi, którzy dają radę. I widzisz, i to jest właśnie to, jak tata do nas patrzy. On nie bierze nas pod jedną miarkę, czyli mówi teraz do nas wszystkich, służcie, tak? Tylko on patrzy na każdego z nas indywidualnie i widzi, w jakim miejscu jesteśmy, ile w stanie jesteśmy robić, co jesteśmy w stanie dać. I on nigdy nie zmusza nas do tego, żebyśmy wszyscy biegli w jednym biegu. Co więcej, jest napisane tak, że jeżeli owca jest w ciąży, tak, no to nad nią się szczególną pieczę ją się otacza, tak? Jeżeli ktoś jest słabszy, jest powiedziane o tym, przeczytajcie ten fragment mówiący o członkach. Jesteśmy członkami jedni drugich, tak? Jeszcze fajnie, bo w tysiąc lat on jest jeszcze fajnie opisany, bo jest pokazane właśnie to połączenie ścięgien, to czemu to służy, tak? Jak to ma pracować. I to też jest królestwo. To też jest królestwo, że my nie jesteśmy człowiekiem, który siada w niebieskim fotelu i leci w kosmos, ponieważ właśnie głosi prorok, tylko po prostu my rozumiemy siebie nawzajem. Rozumiemy siebie nawzajem, pochylamy się nad sobą nawzajem i to też jest królestwo, tak? Okej. I teraz mówiąc już o tym, czyli poszerzanie królestwa i wchodzenie w to, co Bóg ma dla nas, jest bardzo ważną rzeczą dla nas wszystkich, tak? I widzisz, i teraz chciałam powiedzieć krótko o tym nowym, o tych rzeczach, które przychodzą. I widzisz, ja rozmawiałam z Asią, bo chciałam się wypytać z Asią Kwiecień, wypytując jej się, co tam Azusa było? Co dla ciebie było taką najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o Azusa Street, nie? Czyli o to spotkanie Azusa Now, bo to się tak nazywa, tak? Gdzie tam się 90 tysięcy ludzi zebrało, aby się modlić. I to Lou Eagle, tak? On się tak nazywa, nie wiem, jak to się po polsku czyta. Jakby zebrał takich, wiedział, że to jest rocznica Azusa, że musimy się jakoś połączyć z tym. Pamiętacie, my tu też mówimy o połączeniach ze starymi przebudzeniami, tak? Z tymi rzeczami, które się dzieje. I ja mówię, co ci się tam, Aśka, co tam było takiego innego? I Asia mówi, no ciekawe było to, że ludzie stali jak armia razem, tak? I mówi, i ci, którzy byli, wiesz, dowódcami, oni stali w jednym szeregu, w ogóle się nie wybijali spoza innych, było widać bardzo dużą jedność pomiędzy nimi. Ci przywódcy się ze sobą przepraszali, nie? Tam po prostu klękali przed sobą i to widzieliście, tam były takie, jeżeli oglądaliście, tam katolicy z protestantami się całowali, przepraszali, wybaczali sobie, tak? I mówi, i nikt, wszyscy mówili o czymś, co Bóg im mówi, ale nie było czegoś takiego, że ktoś próbował coś przejąć, ktoś próbował coś jakby nowego dać, tak? Znaczy ktoś próbował coś przejąć, ktoś próbował zabłysnąć, tak? Wiecie, tam były takie osobowości duże, bo był Bill Johnson, Todd White, tak? Randy Clark, no kupę takich ludzi znanych, tak? I oni wszyscy stali w jedności w tym wszystkim. Aśka mówi, mnie zachwyciła ta jedność, ale z drugiej strony mówi, oni też mówili o nowym dźwięku. o nowym dźwięku nowego przebudzenia, które wychodzi. To mówi, to było przebudzenie ludzi, którzy stoją w jedności, ale też mówi przebudzenie ludzi, którzy stoją jakby na jednym poziomie, że to nie jest przebudzenie generałów, tylko przebudzenie armii, nie? Ja tak myślę, ojej, to jest to, co my dostaliśmy na wiatrołapie 4 lata temu, o tej armii, że musimy ludzi z powrotem przyciągać, tych, którzy odeszli, tych, którzy odstąpili, że Bóg wyposaża ich w bardzo szybki sposób razem, nie? I słuchajcie, Jaśka mówi do mnie, że tam różne rzeczy się działy, mówi, i każde przebudzenie ma swój dźwięk. I oni mówią, że przebudzeniem, znaczy jakby dźwiękiem tego przebudzenia jest dźwięk bębnu, nie? No ja tam pokrótce z Asią rozmawiałam, jakby co się dzieje, w jakim miejscu my jesteśmy, że tak nam ciężko wszystkim. I Asia mi mówi, wiesz co, to jest ciekawe, bo mój mąż miał sen. Sen o was. Mówi, był na waszym nabożeństwie, to było, słuchajcie, miesiąc temu. I mówi, i widział, że my poruszamy się w uwielbieniu wszyscy, że jesteśmy tak głęboko zanurzeni, że naprawdę jest taka niesamowita obecność Boża. On mówi tak, jakby wiesz, wisiał nad naszym spotkaniem, że jest taka niesamowita obecność Boża, jest taka niesamowita łaska i że jest takie olbrzymie namaszczenie, nie? I mówi, i w pewnym momencie nastała taka cisza, jakby wszystko zostało zerwane. I ona mówi, że jej mąż wtedy siedząc tam mówi, Boże, jakby stracili wizję, jakby im się wszystko skończyło. Jakby, wiesz, i myśmy faktycznie w takiej konsternacji stali w tej ciszy. Ja nie chcę tam szczegółów mówić, bo szczegóły są jeszcze takie, które jakby gdzieś tutaj się modlimy, ale w każdym razie i on mówi, i wtedy wstał pewien człowiek i coś powiedział i myśmy wiedzieli, że to jest takie wejście dla nowego pokolenia, żeby zrobić miejsce i żeby doszło do nas nowe pokolenie, nie? I że to będzie coś zupełnie nowego i to był dźwięk bębnów właśnie. To, co było nowego, że to nowe pokolenie weszło poprzez te bębny. I wiesz, to są wszystko symbole, tak? Także ciężko teraz to jakby nie chcę tego tłumaczyć, bo to jest trochę głębsze, ale w każdym bądź razie jakby on mówi, że myśmy wszyscy ze sobą rozmawiali, czy na pewno, czy to jest dobry pomysł, czy tak powinniśmy zrobić. I w pewnym momencie było takie, tak, wejdziemy w to i weszliśmy w nowe, nie? I wiesz, i dla mnie to było takie fascynujące, że czasami właśnie dochodzimy do takiego patu, że myślimy sobie, co dalej, że nastaje taka cisza jakby, nie? I wtedy wiecie, co najczęściej robimy? Eksperymenty, nie? Po prostu, bo o, teraz trzeba szybko zrobić, tak? A czasami jest takie coś, że możemy zostać w tej ciszy i czekać na ten nowy dźwięk, który przyjdzie, na ten dźwięk bębna, bo bęben to, wiecie, bęben może iść przed armią, ale bęben to jest też przebudzenie, tak? Bęben to jest też ogłoszenie wojny, bęben to jest też wezwanie. My nie wiemy, co to jest bęben, tak? Nawet, co ciekawe, Michał dostał imię tej osoby, tak? Która jakby pociągnie, to dotyczyło akurat wtedy uwielbienia takich rzeczy, tak? Że tam coś się nowego wydarzy. Ale chodzi mi o to, że my musimy jakby rozumieć, że kiedy przychodzi nowe, to nowe wiele razy jest niepodobne do starego. Że to nowe możemy witać z daleka i musimy też rozumieć, że wiesz, Bóg nam mówił o tej armii. Wiesz, jak 10 lat temu powstawał wiatrołap, to my głównie jako kościół robiliśmy wiatrołap. Później Bóg nam powiedział, żeby dochodziły nowe kościoły. W pewnym momencie dał nam wpływ na Polskę. I wiesz, takiej małej społeczności. I czy chcemy, czy nie chcemy, to musimy wziąć pod uwagę, że to jest duża perspektywa, która siedzi nam na ramionach. Czy czujesz ciężar na swoim ramieniu? Jeśli go nie czujesz, to powinieneś go czuć, tak? Że czasami to obciążenie, które przeżywamy, ono wynika z dużej perspektywy, w której jesteśmy wciągnięci. Wiesz, ja się wiele razy taty pytałam, jeżeli na przykład to jest moja wizja, ja wiele lat dostałam temu, tak? Ja mówię, to może ja nie powinnam obciążać tej społeczności. Rozumiesz? Ale to nie było coś, to było coś, co ja dostałam i wszyscy to pochwycili. Później stały się następne rzeczy, tak? Tata dał nam następne rzeczy, przyszły te duimy, tak? Znowu w to weszliśmy, tak? I później w końcu przyszła perspektywa nieba, która obciążyła nas najbardziej, jako ciężar psychiczny, fizyczny, duchowy i w pewnym momencie okazało się, przy to działajcie, że naprawdę po prostu ten ciężar jest tak duży, że my go ledwo dźwigamy. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jeśli tata takie rzeczy robi, tak nas prowadzi, co ja mogę rzec? Miałam sen, też to było sporo czasu temu, 4 tygodnie temu, kiedy już byłam tak zmęczona, że myślałam, koniec, zostawiam, rezygnuję, a mam to w nosie po prostu. Ja nie wiem, ile jeszcze pożyję. Muszę się oszczędzać. I tak siedziałam sobie, miałam sen. Śniło mi się, że prowadziłam samochód. I prowadziłam samochód i to było takie miasto z górkami. Wysiadłam z tego samochodu, bo ktoś mnie zaczepił, tam coś mówił mi, że ja coś źle robię i w ogóle, no to ja wysiadłam z tej kierownicy i ten samochód mi odjechał. No i wiesz, na takich górkach ja sobie myślę, Boże, mąż mnie zabije. Ten samochód się rozwali. Ale ten samochód tak jechał, jechał. Wiesz, i ja tak go śledziłam i po prostu tutaj miałam serce, w tym miejscu, nie? I myślałam, jak nic, zaraz się... Ale on stanął i czeka, nie? No to ja tam skończyłam z kimś rozmawiać, znowu wsiadłam do tego samochodu. No i znowu jadę tym samochodem, następne skrzyżowanie, no i znowu to samo. Znowu coś nie tak zrobiłam i znowu wysiadam za tej... Jeszcze taka zła, wysiadam za tej kierownicy, ale trzymam drzwi, wiesz... No i ale ta osoba mnie tak za sobą zaciągnęła, że ja znowu wysiadłam i znowu ta sama sytuacja z tym samochodem i znowu się nie rozbił. Słuchaj, ta sytuacja powtarzała się ponad 5 razy i w końcu ostatnim razem ten samochód zaczął mi zjeżdżać w kółko po takich schodach. Znowu wysiadłam oczywiście, niezadowolona i po takich schodach zaczął mi zjeżdżać, tak jakby z kamieni i wiesz, poobijał się z boku cały i na koniec wylądował w takim guliku. Czyli w takim, jak na wsi są takie, że tam jest słoma, siano, kupy zwierząt, wszystko razem, więc on tak wylądował w tym i cały się tył zasypał, nie? Ja tak, zbiegam na dół, już właściwie myśląc o tych szczątkach tego samochodu, zbiegam na dół do tego samochodu, patrzę na niego i myślę sobie, no to mnie może zabije. I wiesz, i po prostu, wiesz, i taka załamana i przychodzi do mnie pan, taki, wiesz, w skórzanej kurtce i w bereciku, taki, wiesz, ja tak, i tak gada ze mną, jakbyśmy się znali, wiesz, całą tonę lat. Rozmawia ze mną i w ogóle. I on tak patrzy na ten samochód i mówi, nie, ja to wszystko naprawię, nie martw się, nie? A ja, ale jak? A on mówi, tylko musisz mi obiecać, że będę mógł się z tobą raz w miesiącu nim przejechać po mieście. I ja od razu myślę, to jakiś trik, wiesz, tam w tym śnie, nie? I on do mnie mówi, raz w miesiącu razem się przejedziemy. Ja myślę sobie, w sumie to mała cena, nie? I wiesz, ale obudziłam się z takim drżeniem serca, że mam więcej nie wysiadać za tej kierownicy. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, ale popatrz, tyle razy wysiadłam za tej kierownicy i po prostu ani razu ten samochód się nie rozbił. I pamiętam, opowiadam go Lilianie, a ona mówi do mnie tak, a ciekawe, czy ten samochód to, ten wasz samochód też w tym guliku wylądował, czy dopiero wyląduje? I wiesz, ja mówię, nie, to wylądowała już dawno temu. Ona mówi, to takie dziwne by było, bo to zawsze jakby tak potem dopiero ląduje w tym koliku, nie? I wiesz, i to, dla mnie było takie fajne to, że... I wiesz, i później obudziłam się rano i myślę, co to za facet był, że po prostu tak, wiesz, że ja tak z nim rozmawiałam, jakbyśmy... Całe życie byśmy się znali. I powiem wam, jedną osobą, która chodziła w takim bereciku, w takiej kurtce i tak wyglądała, to by mój tata... którego pamiętam ze zdjęciu, jak dźwiga mojego owczarka podhalańskiego harnasia. W takim bereciku, w takim... rozpoznawalny dla mnie. Więc ja się spotkałam ze swoim ziemskim tatą, więc dla mnie pytanie, z kim ja rozmawiałam? Ja rozmawiałam z Bogiem, który mi powiedział, nie rezygnuj, nie wysiadaj z tego samochodu, po prostu jedź tym samochodem, nie bój się, po prostu ja go naprawię, ja go wyklepię. I wiesz, ja wierzę, że to jest do nas wszystkich związanego z tym, że czasami mamy ochotę zrezygnować z naszej dużej perspektywy, że te obciążenia są już takie, że my nie znosimy tego, tak, że mamy dość. I inny sen miałam o eksperymencie, tego już nie będę mówić, bo... Ale w każdym razie chodzi mi o to, że kilka dni potem miałam o tym, że też się coś dzieje, są jakieś roszady i było takie, że pamiętam, że mój mąż zrobił eksperyment. Ja usiadłam i myślę sobie, Boże, znowu eksperyment. I on w tym śnie mówi do mnie, żartowałem. Nie? I ja to... Nie? I myślę, że to jest takie coś, że nam niepotrzebne są eksperymenty. My i tak już jesteśmy obciążeni i tak schodzą następne rzeczy, ale ja to, co Bóg mówi a propos wszystkiego, położyłam na szale i powiedziałam, Boże, ja nie będę tego robić, jeśli Ty mi nie potwierdzisz. I ciekawe było to, że poszłam na konferencję wstawienników i po prostu 3 proroków wstało i tak do mnie mówiło, nie rezygnuj, po prostu masz to wziąć. I to było tak dla mnie trudne, naprawdę, bo ja powiedziałam, nie taki koszt, ja nie jestem w stanie. I wiesz, ja wierzę, że kiedy my rozumiemy, co to jest służenie i rozumiemy, że ja wam powiem, ja nigdy nie kochałam Warszawy, a wracałam tu jak bumerang. I wiedziałam, ja latami powtarzałam po prostu, że ja tu muszę być, bo tata mnie tu przysłał, nie? Ale wiedziałam też, że jeżeli my tego miasta nie pokochamy, tak? Jeżeli właśnie o to chodzi. Jeżeli my tego miasta nie pokochamy, to my nie będziemy w stanie go podnieść do miejsca, w którym Bóg będzie chciał, żebyśmy go podnieśli. Pamiętacie, jak był tutaj Dennis Stein? Pamiętacie, jak Michał miał tą wizję armii, która stała dookoła, armii aniołów, która stała dookoła miasta, i jak wam później powiedziałam, że przyszedł do mnie dowódca tej armii i powiedział: my jesteśmy gotowi, czy staniecie razem z nami? Ja myślałam, że to jest farsa jakaś. Ja już oczy zamykałam i otwierałam, bo myślałam sobie, naprawdę moja wyobraźnia już wyszczeliła w kosmos. I wiesz, i to jest ciekawe, że wiesz, ja wiele lat modliłam się, żeby prorocy wrócili do Warszawy. Oni teraz zrobili tutaj z różnych sytuacji akurat tą konferencję teraz, tak? I pierwsze, co powiedzieli, to mówi, jest bitwa o Warszawę, czyli to, co my mieliśmy. I wiesz, Bóg nas zaprasza do takich rzeczy. Nie ma czegoś takiego, że wpływ, który wydziela to miasto na kraj, że ten wpływ nas nie dotyka. Modła tego świata dotyka nas wszystkich. Jedyna nasza nadzieja jest w tym, że będziemy wiedzieli, kim jesteśmy i będziemy wiedzieli, jaka jest nasza perspektywa i będziemy wiedzieli, jaka jest nasza odpowiedzialność od taty. Inaczej tego nie udźwigniemy, inaczej nie pójdziemy dalej, tak? A są rzeczy, które są nowymi rzeczami, jakby staliśmy się miastem postawionym na wzgórzu. I wiesz, tak jak Jurek mówi, wiesz, te wszystkie cierpienia to przychodzą przez Randy'ego Clarka. Ja myślę, to weźmy go, nie zapraszajmy do Polski, tak? Ale dużo takich rzeczy przyszło. Ja rozmawiałam z 6 po kolei pastorami i oni wszyscy do mnie mówili, byliśmy w miejscu, że chcemy zrezygnować. Tak mieliśmy dość. I ja sobie myślę, Boże, to jak się czują ludzie? Jak się czują ludzie, chrześcijanie siedzący w kościołach? Jakie oni obciążenia noszą? Jeżeli liderzy są w miejscu, w którym myślą sobie, ja chyba zrezygnuję, ja mam dość. Ja jestem tak obciążony. Więc jest pewna presja, tak? Presja związana z przemiałami, które są w państwie. I nie chcę tu mówić, czy one są dobre, czy one są źle. Znowu muszę powiedzieć to samo słowo. Ja tej perspektywy nie widzę, Bóg to pokaże. Za to widzę perspektywę kilka lat do przodu i z tej perspektywy już widzę, co się dzieje, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo. Więc te podziały, te takie... Pamiętam, już kiedyś tak było, że mieliśmy trudny czas w Kościele i w tym samym czasie były różne przewały w rządzie. Więc to jest tak, jakby pewne zwierzchności się uwolniły i dotyka każdego z nas na każdym poziomie. Więc to, co możemy zrobić, to wrócić do tego, co kiedyś Zbyszek miał, czyli do tego, jak my się modlimy. Czyli jeżeli czujemy, na przykład myślę o Kasi w tym tygodniu, tak? To dlaczego o niej myślę? Dlatego, że mam się o nią modlić, tak? Czyli żebyśmy wrócili do takiego szukania w tym wszystkim Boga, szukania tego, co tata dla nas ma i żebyśmy rozumieli, że zmiany, które przychodzą, tak jak Marek napisał to na Facebooku do nas, tak, że zmiany, które przychodzą i to, co Liliana powiedziała, będąc tydzień, dwa tygodnie już teraz u nas, tak, kiedy powiedziała, że będą różne zmiany i te zmiany będą zachodzić, bo jesteśmy przy końcu, tak, ale powiedziała też, że będzie dużo trudnych zmian. Tak? Tylko pamiętajcie, że jeżeli ktoś mówi o trudnych zmianach i jesteś przed tym ostrzeżony, to wiele razy dlatego, żeby się modlić i żeby Bóg cię w nich wszystkich ochronił, a nie po to, żebyś powiedział, o Boże, no to teraz tylko siądź i skorupą się drapać. Nie? Nie po to. Tylko po to, żebyś modlił się. Zostałem ostrzeżony, więc muszę teraz się modlić, żeby Bóg ochronił mnie, bo jest ciągle to słowo, które przyszło do Polski, jeżeli przyjdą te złe czasy, że my będziemy ochronieni, ale w Bogu. Że my będziemy zabezpieczeni ani w nim. I co ciekawe, podam taki przykład już zupełnie inny. Kalifornia to jest taki stan, o którym prorocy z rzędu proroków sądu przez wiele lat wypowiadali takie bardzo katastroficzne rzeczy. Że tam będą się działy po prostu sądy nad sądami, że tam po prostu będą morderstwa, że tam właśnie zaatakują terroryści, że tam przyjdzie wielkie tsunami, które wszystko zniszczy, że tam przyjdą wielkie trąby powietrzne, które tam się staną. I to dosyć znani prorocy to wypowiadali. Ja teraz nie chcę jakby tutaj szafować nazwiskami, bo nie o to chodzi, czy ja w to wierzę, czy nie wierzę, tak? Ale co jest ciekawe, że Kalifornia od kilku lat stała się takim miejscem, gdzie te wszystkie służby, które chodzą w tych znakach, cudach, te ekstrema, profet, ministry, te uzdrowienia i tak dalej. W tej części najbardziej się usytuowało i tam jest najwięcej konferencji. Co jest ciekawe, Azusa również tam było teraz. Tak? Wiecie dlaczego? Bo oni spodziewają się wielkiego przebudzenia. Oni spodziewają się wielkiego poruszenia. I ja nie mówię, że... Bo to się może zgrać, rozumiecie? To może być tak, że te dwie rzeczy razem się staną. Czyli mogą tam stać się jakieś katastroficzne rzeczy. Ja nie chcę jakby tego negować, tak? Ale w tym czasie jest też to Boże poruszenie. I ja myślę, że w związku z tym, że dookoła nas jest tyle rozgrywek, tyle rzeczy, ale było też powiedzianych pewnych tyle proroctw i tylu ludzi po prostu naprawdę czuję, z kim ja rozmawiam, jeżeli chodzi o tych ludzi za granicą, to oni mi mówią, ja czuję, że to jest Polska, że to jest czas na Polskę. Ja czuję, że ja tym razem nie mogę odmówić. Ja czuję, że to jest to. że przychodzi czas na Polskę, tak? To ja po prostu sobie myślę, że wiesz, że my doświadczamy różnych przewałów, wiesz, różnych odejść, ale być może po to, żeby coś nowego się zaczęło również. I dlatego nie powinniśmy tego oceniać z perspektywy czasu. Znaczy, z perspektywy czasu zobaczymy. A być może z perspektywy czasu nie będziemy zobaczać, tylko będziemy kogoś przyciągać, zbierać, kogoś ratować, rozumiecie? To nie o to chodzi. Nasze serca muszą być dalej w przebaczeniu, nasze serca muszą dalej być w braku osądu. Nie możemy się wciągnąć przez jakieś żale, bóle w żadne osądy. Musimy naprawdę patrzeć, co tata chce robić, tak? I jak mamy iść dalej, jako wspólnota, jak mamy iść dalej, jak mamy się rozprzestrzeniać, tak? Co mamy nowego robić, jak mamy funkcjonować w tym nowym czasie, który przychodzi i czekać na ten nowy dźwięk, który przychodzi, nowy dźwięk, który, jakby tak powiem, jak będzie już ten czas, że nasze serca tak upadnie po tych bólach, po tych wszystkich rzeczach, to po prostu zakopać te kości niewiary, która tutaj powstała wskutek tego smutku i tego właśnie taka cisza, która powstała jakby, bo ja słyszę tą ciszę, ja ją naprawdę czuję, jak stoi tu w pierwszym rzędzie, że aż mi się serce kraja na 120 kawałków i myślę sobie, Boże, tak jak wtedy, może jak ja bym nie żyła, to by było lepiej, bo takie mam myśli, nie? Ale prawda jest taka, że przychodzi nowy dźwięk, na którego musimy czekać, którego możemy oczekiwać i że tata wszystko uprzedza. I powiem wam teraz tak na koniec, że jak chodziłam sobie po polach 2 tygodnie temu, było mi tak ciężko i myślałam sobie, co dalej. Wiesz, jak jesteś w tej dużej perspektywie, to czasami jest tak, że myślisz sobie, że nie chcesz tych bliskich obciążać, ale wiesz, że musisz robić pewne rzeczy. Nie możesz ich przestać robić. Powiedziałam do taty znowu po raz kolejny. Jeszcze wcześniej wam coś powiem, bo to działajcie po prostu, jak była ta bitwa o Warszawę, wiecie, po to działajcie, jakby Bóg tak nas uhonorował, jakby tak nas odbudował i dał nam takie tylu przyjaciół i ludzie niecharyzmatyczni tak się do nas otworzyli, wiesz, i taki autorytet zyskaliśmy. Wtedy tata do mnie powiedział, wiesz, jest bitwa o Warszawę, musisz użyć wszystkich tych adresów, które masz, napisać do ludzi, żeby się modlili. Ja pomyślałam sobie, Boże, ale jak my stracimy na twarzy, wiesz, że tu dostaliśmy wizję proroczą, hello, anioł do nas przyszedł, musimy się modlić. I tak miałam pomysł, tak powiedzmy im, że, wiesz, ale tata mówi, zrób to. I to było takie kosztowne. I tata mi powiedział, pamiętasz Esterę, że czasami pewien autorytet, pewne rzeczy daje ci właśnie na taki czas. Właśnie na taki czas, żebyś teraz po prostu kompletnie oddała wszystko, co masz, żebyś mi zawierzyła. I to było niesamowite, że tyle ludzi zaczęło się modlić. I wiesz, i teraz wracając do tego czasu, kiedy chodziłam po prostu po polach i tak mówię, tato, po prostu co teraz? Jak to wszystko będzie? To było wcześniej, tak? Czyli to było 3 tygodnie temu. Że takie zmęczenie, tyle rzeczy do zrobienia. Wiedzieliśmy, że mamy zrobić te 2 konferencje, ale to jest takie trudne. Teraz ten wiatrołap, nie ma tam miejsc. Takie, wiesz, przemęczenie wszystkiego. Tak chodziłam po polach i mówię, tato, daj mi taką jedną rzecz, taką, żebym ja wiedziała, że ty jesteś z nami, żebym ja wiedziała. Teraz mam zdradzę tajemnicę. No i tą jedną rzeczą odciążającą nas to było to, że Heidi Baker napisała, że do nas przyjeżdża. Odciążającą nas. Żebyście dobrze zrozumieli. Ale ja wiedziałam, że to jest to. Że to jest to, bo to jest człowiek, który myśli inaczej. To jest człowiek, który myśli królestwem. To jest nie Europejczyk. I wiesz, myśmy 5 lat jakby modlili się, walczyli, pisali, tam się asystenci zmieniali i za każdym razem była taka odpowiedź. A teraz przyszła taka odpowiedź, że ja już nie mogę się powstrzymać. Już tyle osób mi mówiło, ja nie mogę teraz nie myśleć o Polsce. No ty zawsze takie niedyskretne pytania zadajesz. W przyszłym roku na szczęście. Okej? Okay? Dobra, także wiecie, tylko to jest kwestia taka, że ja to powiedziałam to ku zachęcie, ale powiedziałam również tego, żebyście powiedziałam to również po to, żebyście jakby patrzyli też na to, że to jest nasze obciążenie. I to są rzeczy, które wchodzimy i dlatego jakby potrzebujemy się modlić i wiedzieć, bo jeżeli tak będzie i będziemy wchodzić w następne rzeczy, to będzie ciężarem na nas. Zdajecie sobie z tego sprawę. Bo to jak po to działajcie, jaki to był ciężar dla nas, tak? To teraz pomyślcie sobie, że to będzie porównywalne. Tak? Nie możemy być w tym wszystkim sami. Potrzebujemy uczyć się budować zespoły, ale też z drugiej strony musimy wiedzieć, jakby co po czym następuje. Bo to jest jakiś krok, który będzie dalej. A my jesteśmy teraz jeszcze w tym roku. Ja wierzę, że coś się zmieni do tego roku. Bo jeżeli nie, to być może nie dźwigniemy tego. Nie? Ja się z tym liczę. Dobry akcent na koniec, nie? Popłakałam się, ja chciałam was pocieszać tutaj. Dobra, to się pomodlimy. Możecie wstać. Tato, my dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, Tato, że Ty dajesz nam swoją łaskę. Dziękujemy Tobie, Tato, że Ty przeprowadzasz nas również przez to kolejne złamanie, przez te rzeczy, które doświadczamy. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty w słabości swoją moc doskonalisz. Dziękuję Tobie, Tato, że prowadzisz nas do swojej chwały. I dziękuję Tobie, Tato, że Ty masz plan dla każdego z nas. Masz plan dla tych, którzy teraz powinni odpocząć. Masz plan dla tych, którzy teraz powinni się zatrzymać. Dla tych, którzy powinni się odnaleźć przed Tobą. Ja dziękuję Tobie, Tato, że my jesteśmy armią, ale armią, która chodzi w płaszczu pokory. Armii, która chodzi w płaszczu pokory i miłości, ale armią, która jest wyposażona. Dziękuję Tobie, Tato, że Twoje królestwo będzie się rozprzestrzeniać przez naszą słabość. Dziękuję Tobie, Tato, że Twoje królestwo będzie się rozprzestrzeniać przez nasze serca. I dziękuję Tobie, Tato, że to tak małej społeczności, to tak słabych ludzi składasz na ich karb również i Polskę, i Warszawę. Dziękuję Tobie, Tato, że składasz do naszych serc tą twardą Warszawę, tą Warszawę, która widziała wojnę. Ja dziękuję Tobie, Tato. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty teraz w tym czasie, na tym miejscu będziesz odbudował wszystkich tych, którzy tym miastem zostali przygnieceni. Przez to miasto zostali doświadczeni. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty będziesz prostował hełmy tych, którzy zostali pobici. Dziękuję Tobie, Tato, że będziemy mogli pozbierać naszych rannych, że będziemy mogli pozbierać tych, którzy są zmęczeni. I dziękuję Tobie, Tato, że Ty umacniasz nasze siły jak u orła. Że Ty umacniasz nasze siły jak u orła. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato, że Twoja chwała przychodzi, aby nas zaskoczyć. Że Twoja chwała przychodzi, aby nas zaskoczyć. Że Twoja chwała przychodzi, aby nas zaskoczyć w nowy sposób. Że Twoja chwała przychodzi, aby nas zaskoczyć w nowy sposób. Dziękuję Tobie, Tato, że możemy Ciebie doświadczać. I dziękujemy Tobie, Tato, że dzięki temu, że my możemy stanąć w pokorze, inni ludzie mogą doświadczać. I być może oni będą wyjadali owoc, na którym będziemy pracować, Tato. Ja Ci dziękuję, że my jesteśmy odpowiedzialni nie za ten Kościół, ale za Królestwo. I że możemy się dzielić, i że możemy się dzielić, i możemy dawać, i możemy dawać, i możemy dawać. Miarą dobrą, natłoczoną, poczęsioną. Miarą dobrą, natłoczoną, poczęsioną. I dziękujemy Tobie, Tato, że dzięki temu możemy oglądać przepływ Twojej chwały w całej Polsce, a nie tylko w tym miejscu. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty powiedziałeś, że pojedyncze ziarno, jeśli nie obumrze, pojedynczym ziarnem pozostanie. Ja dziękuję Tobie, Tato, że za czas złamania, za czas obumierania i za czas pomnażania Twojego ziarna, za czas pomnażania Twojego ziarna, za czas pomnażania Twojego ziarna, za czas pomnażania Twojego ziarna.